Dzień dobry Państwu, witam Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Finansowo-Gospodarczą, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Witam na naszym wspólnym posiedzeniu naszych komisji Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz i służby Pana Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku. Tematami posiedzenia będą, i tutaj uprzedzam, proponuję małą zmianę, którą poddamy pod głosowanie, zgodnie z danymi, które dostaliśmy w zawiadomieniu, a mianowicie zaopiniowanie projektów uchwał będącymi przedmiotem obrad sesji 23 września 2024 roku, zapoznanie się z oceną bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Ozimek, tutaj jest zmiana pierwszy z drugim punktem, który dostaliśmy w zawiadomieniu, zapoznanie się z analizą wykonania zadań i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych, zapoznanie się z informacją na temat stanu technicznego obiektów sportowych w gminie Ozimek, sprawy różne i organizacyjne. Nadmienię jeszcze, że obradujemy dzisiaj Komisja Gospodarcza w pełnym składzie pięcioosobowym, Komisja Rewizyjna w składzie dwuosobowym. Jest kworum, jest 2-3. Proszę o potwierdzenie, Panie Przewodniczący.
Tak, jest kworum. W większości głosowań będzie kworum.
Dobrze, więc proponuję przegłosować zmieniony porządek obrad, chyba że nie ma potrzeby, Pani Bogusiu. Jest zmieniona kolejność. Dobrze. Więc proponuję o przegłosowanie zmienionego porządku obrad w pakiecie, czyli z wnioskiem pana radnego Zygmunta Olbryt plus moim przesunięciem punktu pierwszego z punktem drugim z zawiadomienia. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad? 5 głosów za, jednogłośnie, dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem porządku? 2 głosy za, dziękuję.
Dziękuję. Wobec powyższego udzielam głosu Panu Burmistrzowi. Prosimy o krótkie, zwięzłe sprawozdanie z sytuacji powodziowej i jak jest nasza gmina przygotowana do działań.
Szanowni radni, dziękuję za głos. Już w piątek spotkała się w gminie gminna komisja zarządzania kryzysowego. Ustaliliśmy w czasie tego posiedzenia, której uczestnikami byli ochotnicy reprezentujący gminno-miejski zarząd OSP, przedstawiciel policji, przedstawiciel Rady Miejskiej, pracownicy gminy odpowiedzialni za to zadanie. Przedstawiliśmy sobie pewne zadania, które chcielibyśmy, aby były już wdrożone przed weekendem, zanim następowała tutaj fala powodziowa w Polsce. I ustaliliśmy sobie określone zadania, iż Straż OSP przeprowadzi inwentaryzację swojego stanu sprzętu oraz zdolności bojowej do ratowania. Będą wykonane i zabezpieczone wszelkie pojazdy, jeżeli chodzi o paliwo i na bieżąco będą monitorowane wszelkiego rodzaju dopływy rzeki Maapanew. I odpowiednie jednostką OSP przydzielono odpowiednie dorzecza rzeki Maapanew. W perspektywie kolejnych dni pomiędzy godzinami porannymi, popołudniowymi oraz wieczornymi raportowaliśmy stan i wysokość głównie wody na rzece Maapanew. W czwartek ta wysokość wynosiła 72 cm. W piątek porankiem następował wzrost o 7 cm, było to około 80 cm. Następnie w sobotę ten pomiar wzrósł do około 89, przekroczył 90. W niedzielę porankiem zbliżył się do 110. W chwili obecnej znajduje się na wysokości 184 cm. Warto przyjąć, że stan ostrzegawczy dla Mai Panwi to 210 cm, stan alarmowy 250 i wszelkie modele, które pozycjonują stan na rzece Mała Panew, nie pokazują, że ten stan powinien wzrastać. Ten stan 184 cm utrzymuje się przez dłuższy czas. Natomiast jak przeanalizować stan wody w Krupskim Młynie na rzece Mała Panew, to tam już odnotowano po większym, powiedzmy, stanie odpowiednio zmniejszenie się tego poziomu. Pojawia się tam takie małe znowu wzniesienie, jeżeli chodzi o potencjalną kolejną falę, ale one, te pomiary w Krupskim Młynie nie wykazują tendencji wzrostowej, a więc możemy tylko się spodziewać, że stan na rzece Mała Panew będzie się wypłaszczał przez kolejne kilka dni. Zgodnie z prognozą pogody dla naszej gminy i okolic będzie po dniu dzisiejszym, który jest czasem zachmurzonym, zapowiadane jest od jutra słońce oraz wysokie temperatury od 20 do 24 stopni, a więc brak opadów i brak czynników, który by wskazywał, że jakieś zagrożenie istnieje. Tak jak wspomniałem, przez cały ten okres weekendu ochotnicy ze Straży Pożarnej monitorowali dopływy, przepusty, zaś spółka PGKM dla mieszkańców Ozimka wykonywała przeglądy wpustów instalacji deszczowej. Dokonywała również doraźnej, powiedzmy, działań polegających na przepłukaniu i odświeżeniu tych wlotów, wpustów instalacji deszczowej. Tak jak Państwo częściej widzieli pewnie obrazy z południowej Polski, tak dzisiaj stan wysokiej wody przemieszcza się głównie nurtem Odry oraz wszystkich lewobrzeżnych dopływów Odry w województwie. Wszelkie prawobrzeżne dopływy są bezpieczne, a już ze zbiornikiem jeziora Turawskiego rzeka Mała Panew nawet nie posiada stanu wysokiego. Czyli stan wysoki znajduje się tylko i wyłącznie do zbiornika jeziora Turawskiego, ale tak jak mówię, stan wysoki to przekroczenie powyżej 120 cm i przy naszym 184 jesteśmy w połowie pomiędzy stanem wysokim a stanem ostrzegawczym. Woda będzie opadała. Proszę ewentualnie, jeżeli Państwa pytają mieszkańcy, jeżeli będą gdzieś jakieś informacje, proszę przekazywać informacje, że stan w gminie Ozimek jest bezpieczny, jest kontrolowany i nie przewidujemy tutaj większych zagrożeń, jak może pojedyncze jakieś delikatne zgromadzenie się wody na obszarach rolnych, z wykluczeniem nawet podtopień do rzeczy Brzezina i Libawka. Dziękuję. To tyle.
Dziękuję za informację. Czy są pytania do pana burmistrza z sali? Nie widzę. Proszę bardzo,
udział. W tej chwili informacje z komisariatu. Niestety nikogo nie będzie z uwagi na sytuację powodziową i działania prewencyjne, więc nikt nie będzie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu.
Dziękuję za informację.
Tak. Jeżeli mogę jeszcze tutaj jedno słowo pochwały, to chciałbym także tą pochwałę udzielić jednostkom OSP w Krajowym Systemie Ratownictwa, które uczestniczyły w ciągu ostatniego weekendu w akcjach powodziowych na południu województwa i są to jednostki Wschodnia, Krasiejów oraz Antoniów. W dniu wczorajszym zostały zawezwane, także dziękuję także, że w tym czasie także nasze jednostki pracowały na tych terenach objętych powodzią.
Dziękuję za wyczerpujące informacje. Wobec powyższego przechodzimy do drugiego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 23 września 2024 roku. Przystępujemy do opiniowania projektu zawartego w druku nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Ozimka na 2025 rok. Kto będzie referował? Pani sekretarz. Proszę.
Szanowni Państwo, przedstawiliśmy Państwu projekt budżetu obywatelskiego na 2025 rok, który był poddany konsultacjom w okresie od 22 lipca do 19 sierpnia poprzez podanie na stronie internetowej, Facebooku, na tablicach ogłoszeń. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi co do przedstawionego projektu i taki projekt w niezmienionej formie został Państwu przedstawiony. Mamy dwie różnice w stosunku do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Zwiększyliśmy wysokość dofinansowania z 70 tysięcy na 100 tysięcy, czyli wartość jednego zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć tej kwoty, oraz doprecyzowaliśmy kwestię etapowania. Zadania zgłoszone do budżetu nie mogą zakładać realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie zabezpieczenia środków na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie. To są jedyne zmiany, które zostały wprowadzone do względem budżetów obywatelskich z lat poprzednich. Dziękuję.
Dziękuję za omówienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, uwagi co do projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Proszę, panie Zygmuncie.
Ja chciałbym wyrazić zadowolenie, satysfakcję. Nie da się ukryć, że proponowane zmiany są odzwierciedleniem tego, że uczymy się na kolejnych doświadczeniach. Zmiana wysokości, wielkości jednego zadania do 100 tysięcy to jest odzwierciedlenie nawet nie poziomu inflacji, a właściwie jak gdyby skali możliwości i po to, żeby nie zamykać drogi określonym projektom, rozwiązaniom. Wreszcie żeśmy poza tym w paragrafie 5 w punkcie 3 o ustępie 2 zlokalizowanym na terenie miasta, to oznacza, że gdzieś tam na terenie Antoniowa czy gdzieś tam w przysiłkach już sąsiadujących z Krasiejowem, to już takie zadanie po prostu z natury winno zostać odrzucone. No i o czym pani sekretarz, pani Durkale wspominała, to kwestia, nie mogą być realizowane, zgłaszane, nie mogą zakładać realizacji etapowania. Bo to tak, w roku 24, nie, to już 5, 100 tysięcy, w roku 26 następne 100, w 27 100 i tak przez 5 kolejnych lat i tak będziemy realizować w tym czasie. Życie jest w jakimś stopniu w każdym środowisku dynamiczne i niesie zmianę. Projekt, który może się nawet nie urodził w pomysłach, ale który jest potrzebny określonemu środowisku, a nie zapomnijmy, że gmina to jest stowarzyszenie, związek wszystkich obywateli i jest zobligowana do realizacji określonych, no nazwijmy to tak, tych słusznych oczekiwań, pomysłów, żądań, bo to z tym potrzeb. Także to ja pragnę wyrazić. Aha, i jeszcze punkt następny, że nie mogą po realizacji generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zadania. A nie można zapomnieć, że tak jak w budżecie obywatelskim, tak później w funduszu sołeckim określone zadania to niosą za sobą. No i jest plac zabawowy, to trzeba konserwować. Najpierw trzeba dokonać przeglądu, czyli trzeba wykładać pieniądze. Oczywiście wielkość tych funduszy jest na tyle, a wielkości te nie są znowu aż tak, tylko że później czasami mamy efekt skutków działań typu sanepid czy inspekcja pracy typu zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców czy tej dzieci. No i później nagle się okaże, że kupiliśmy sobie zabawkę, którą nie możemy się bawić. Także to ja uważam, że to są bardzo pozytywne te zmiany i na pewno będę głosował za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za opinię. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, uwagi co do projektu uchwały zawartego w druku nr 1. Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Ozimek na 2025 rok? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu? 2 głosy za. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 2 w sprawie zmieniającego uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określania inkasentów, ustalania terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Informuję, że projekt uchwały zawartego w druku nr 2 głosuje tylko dzisiaj Komisja Gospodarcza, gdyż Komisja Rewizyjna nie posiada stosownego kworum do podejmowania decyzji w danej uchwale. Opiniować będzie, proszę.
Szanowni Państwo, zmiana obecnie obowiązującej uchwały spowodowana została tym, iż w miesiącu czerwcu i lipcu inkasenci z miejscowości Krasiejów i Szczedrzyk, to jest pani Iwona Feliks Wójcik oraz państwo Maria i Tadeusz Markulak, zrezygnowali z pełnienia tej funkcji. W dniu 5 września tego roku pani Renata Loch, pracownik tutejszego urzędu gminy, pan Krzysztof Loch, mieszkaniec Krasiejowa i zarazem mąż pani Renaty Loch oraz pani Anna Bloszczyk, pracownik tutejszego urzędu i mieszkaniec miejscowości Szczedrzyk, wyrazili zgodę na pełnienie funkcji inkasenta podatków w miejscowościach Krasiejów i Szczedrzyk. Celem podjęcia uchwały jest również zmiana okresu obowiązywania uchwały nr 5/19/24 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasą. Dziękuję.
Dziękuję za wyczerpujące informacje. Czy są pytania do projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Głosuje tylko Komisja Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w druku nr 2? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Recenzować będzie pan kierownik ponownie. Proszę.
W myśl artykułu 20 ustęp 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Prezes GUS w komunikacie z dnia 15 lipca 2024 roku ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2023 wyniósł 102,7, czyli wzrost cen o 2,7%. Wobec powyższego stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 zgodnie z utrwaloną praktyką proponuje się podwyższyć tym wskaźnikiem. Prognozowany dochód z podatku od nieruchomości liczony według stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku wynosiłby 22 780 153 zł i 22 grosze, a liczony według stawek zaproponowanych w uchwale wynosiłby 21 112 837 zł i 56 groszy. Czyli różnica między stawką maksymalną a proponowaną w uchwale na 2025 wynosi 1 667 315 zł i 66 groszy. Są to skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Dziękuję.
Dziękuję za wyczerpujące informacje. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, wolne wnioski, komentarze do proponowanej uchwały zawartej w druku numer 3. Nie widzę. Wobec powyższego pozwolę ja zabrać głos i stanowisko w proponowanej uchwale. A mianowicie pozostałe budynki. Jest w roku 2024 kwota podatku wynosiła 10 zł 51 groszy. Proponowane jest 10 zł 79 groszy. Dodatkowy przychód z racji zwiększenia stawki podatku wynosiłby 33 225,16 zł. I sugerowałbym i prosiłbym o ewentualne uwagi co do tego, głównie panią skarbnik, pana burmistrza, jak wy na to się zapatrujecie, gdyby pozostawić stawkę podatku od budynków pozostałych w niezmienionej kwocie, czyli pozostałe budynki zostałyby na poziomie stawek za rok 2024. Zubożyłoby to budżet gminy o 33 tysiące. Jest to, uważam, niezbyt duża kwota. Chyba stać nas na to, a byłby to miły gest dla naszych mieszkańców, którzy i tak są bardzo drenowani w portfelach z opłat i innych płatności, które są zobligowani do płacenia. Ja wiem, pani skarbnik, pani zawsze kręci. Nie ma pieniędzy, wiem, ale uważam, że te 33 tysiące jesteśmy chyba w stanie przełknąć. W przyszłym miesiącu będziemy się pochylali nad analizą kosztów ogrzewania w szkołach i w budynkach polegających pod gminę i uważam, że tam zaoszczędzimy dużo więcej pieniążków, które by to pokryły, to tak już a conto. W związku z powyższym składam wniosek formalny o Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, oczywiście, że państwa kompetencją jest ustalenie stawek podatku na przyszły rok i wszelkie wnioski formalne będą poddane pod głosowania przez przewodniczącego i państwo radni odniosą się do tego na pewno w tym głosowaniu. Ja chciałbym tylko troszeczkę dołożyć, powiedzmy, takiej miary, którą pewnie zaobserwują wszyscy mieszkańcy gminy. I tutaj przy okazji tak daleko idącej kwestii, czyli pozostawieniu stawki na tym samym poziomie, mogę się tylko obawiać o odbiór społeczny takiego podejścia. To znaczy pewnie padać będą pytania w stosunku do was, dlaczego akurat w takiej określonej grupie takiego rodzaju aż znacząca korzyść, przywilej, nie wiem jak to mogę uznać. Myślę, że jeżeli szanowni radni chcieliby obniżyć ten poziom pomiędzy tą stawką, którą proponuje ten projekt uchwały, a stawką, która będzie mniej obciążająca dla mieszkańców, to ona także jakby może mieć ten charakter, że ze względów, powiedzmy, oczywiście konkretnej grupy, którą ta stawka podatkowa obciąża, będzie to dla niej pewnego rodzaju ulga. Natomiast trudniej pewnie będzie obronić taką sytuację, że w danej sytuacji jedna z konkretnych stawek się nie podniosła, czy radni tutaj nie powinni to też argument wziąć pod uwagę. I to jest mój jedyny głos w tej propozycji, którą przedstawił pan przewodniczący, ale oczywiście myślę, że jakimś suwakiem pewnie radni także i nową stawką pewnie mogą się posługiwać i przekonywać nawzajem siebie, bo to za chwilę pewnie dojdzie do takiej sytuacji, że to radni siebie będą chcieli przekonać, na jakim poziomie ta stawka mogłaby być obniżona, jednocześnie dając jakiś upust dla części mieszkańców, podatników, bo jeżeli zapytać panią skarbnik, to pewnie potwierdzi te słowa, wszelkiego rodzaju obniżone dochody wpłyną na ograniczone możliwości zaplanowanych wydatków w przyszłym roku, ale oddam pani skarbnik głos. Mowa obronna, pani skarbnik.
Ja się tylko zastanawiam, jeśli dajemy ulgę o taką kwotę, czy podmioty, osoby fizyczne nie będą też się buntować. Dlaczego im nie obniżymy stawki? Też tak może być.
Jest to argument, niestety, ale no widzę to w ten sposób. Nasi mieszkańcy, nie będący firmami, płacą podatek od gruntu, od budynku i od budynków pozostałych. Niestety te budynki pozostałe są tak zwane nasze szopki na wsiach, które kosztują dużo. Kwota podatku tam urosła do ponad 10 zł. Przy kwocie podatku za budynki mieszkalne złotówka z małym grosikiem. Dysproporcja jest bardzo duża. Gdybyśmy zachowali w ciągu jednego roku, nie podnosili tej kwoty o te 2,7%, to jest stosunkowo niski procent w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie wzrosty były na poziomie 10 lub nas kilkunastu procent, bylibyśmy w stanie bardziej wyrównać stawki podatku od budynków mieszkalnych z rozróżnieniem na budynki pozostałe. Uważam, że jest to zasadne i nie wnosiłoby to aż tak dużego wpływu na stan finansów gminy, ale...
Ale to teraz będzie tylko zależało od głosowania radnych.
To zależy teraz tylko od głosu radnych.
Jak radni zadecydują, czy przegłosują, czy nie.
Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie radny.
Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Każdego z nas, radnych. Krakowskim targiem. Między stawką obowiązującą w 2024 roku w wysokości 10,51 a proponowaną przez Urząd Gminy, przez służby burmistrza 10,79 jest 0,48 złotówki, czyli 48 groszy. No to połowa z tego jest 24 grosze. 10,51 plus 0,24, 10,75. I taka jest moja propozycja. Jeżeli chcemy i mieć ciasko, i zjadać ciasko. Oczywiście, nie wiem, czy to są szokujące, bo suma wpływów przy proponowanej wielkości 10,79 to jest 81 tysięcy. Pewnie, że jakbyśmy mówili i lekceważyli te kwestie, to ta kwota, gdyby nawet wyzerować, to ani nie przewraca budżetu, ani go nie ratuje. Oczywiście, że w pewnych sytuacjach 80 tysięcy nie ratuje. Natomiast tutaj to są takie gesty. Brutalnie trzeba nazwać. To są takie kurtuazyjne gesty. No troszkę wam, czyli praktycznie mówiąc, nie o 2,7, a podwyższamy wam o 1,3 jako mieszkańcom. Tak mówi burmistrz na podstawie decyzji i uchwały w swoim czasie za tydzień na sesji Rady Miejskiej. Ale taka jest moja propozycja i stąd też tu moje uzasadnienie. Dziękuję. Ale to jest wniosek formalny.
Wniosek formalny.
Oczywiście.
Czyli wniosek formalny jest ze zmianą kwoty na...
Na kwotę 10,51.
Nie, 10,51 było w poprzednim roku, panie radny.
10,75.
O 4 groszy. Czyli 10,50... 24 groszy.
4
nie. Nie, 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 nie.
Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. W 2024 roku stawka podatku od budynków, pozostałych budynków wynosiła 10,51.
Tak jest.
Proponuję wzrost tej stawki o 24 grosze, czyli łączna wysokość tej kwoty byłaby 10,75, a nie 10,79.
No to panie radny, no to ile? 4 grosze odpuszczamy?
Przepraszam, momencik.
Nie tędy droga. No. Mówimy o 14 groszach.
10,51 to 48 groszy.
Nie, 48.
10,65 to jest połowa stawki proponowanej przez pana burmistrza. 14 groszy podwyżki, czyli 10,65. Dokładnie. Matematyka jest nieubłagalna. Nie ma problemu. Czyli mamy wniosek formalny w paragrafie pierwszym, punkcie drugim, podpunkcie E, 10,65. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Skoro nie ma, to ja się upieram dalej przy swoim i uważam, że spłaszczenie i wyrównanie stawki podatku od budynków i od pozostałych powinno być troszeczkę bardziej bliżej siebie, więc dalej wnioskuję mój wniosek, składam drugi wniosek formalny. Mój drugi wniosek formalny proszę o zmianę w paragrafie pierwszym, punkcie drugim, podpunkcie E, ustalenie stawki 10,51. I głosujemy obydwa wnioski. Czy są jeszcze jakieś? Są dwa głoski formalne, tak. Z dwoma różnymi stawkami. Za każdym razem oddzielnie. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji lub inne wnioski? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za wnioskiem formalnym zgłoszonym przez pana radnego Zygmunta Olbryt o zmianę w projekcie uchwały w druku numer 3 w paragrafie pierwszym, punkcie drugim, podpunkcie E, zmianę kwoty z 10,79 na kwotę 10,65. Kto jest...
Panie tak? Przewodniczący.
Tak.
Przypominam, że zgodnie ze statutem w pierwszej kolejności głosuje się wniosek najdalej idący, czyli pański wniosek, okay, czyli utrzymanie, a dopiero w drugiej kolejności mój podnoszący o te...
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Więc zaczynajmy od nowa, żeby nie było niejasności i nieporozumień. Głosujemy wniosek formalny do projektu uchwały zawartego w druku numer 3. Projekt formalny dotyczy paragrafu pierwszego, punktu drugiego, podpunktu E o zmianie kwoty podatku z 10,79 na 10,51. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? Głosuje Komisja Gospodarcza. 3 głosy za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Wniosek formalny przeszedł zwykłą większością głosów. Dziękuję. Głosuje teraz wniosek formalny, rozumiem, też komisja rewizyjna.
Tak, głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za przyjęciem tego wniosku?
1 za.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
1 wstrzymujący, 1
wstrzymujący. 1 za i 1 wstrzymujący się.
Dziękuję, więc wobec powyższego głosujemy cały projekt uchwały. Nie ma potrzeby? Okej, dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 4 w sprawie... No właśnie o to się pytałem. Czyli głosujemy projekt uchwały z wnioskiem formalnym. Całość. Dobrze, więc głosujemy projekt uchwały zawartego w druku numer 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienionych wnioskiem formalnym. Tak to się chyba określa. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem? 3 głosy za. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujących. Wniosek, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 1 głos za, 1 głos przeciw. Wstrzymujący się.
Ktoś trochę się teraz zakręcił. Dobrze, lecimy dalej. Projekt uchwały zawarty w druku numer 4 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP. Proszę, udzielam głosu pani.
Dziękuję. Szanowni radni, 18 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, który został jakby przez służby wojewody opolskiego pozytywnie sprawdzony i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 21 grudnia. W lipcu, 8 lipca bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przesłał do Rady Miejskiej w Ozimku, przekazał według właściwości skargę prokuratora okręgowego w Opolu na tą uchwałę, który jakby wskazał takie uchybienia w zapisie, tak, w uchwale. Przede wszystkim chodziło o to, że myśmy w naszej uchwale poprzedniej mieli zapis taki, że nie mieliśmy napisanego strażaka ratownika OSP, tylko ogólnie członków ochotniczych straży pożarnych. I tutaj to poprawiamy, tak, w tym projekcie uchwały, że ten ekwiwalent pieniężny jest jakby dla strażaków, ratowników OSP. Oczywiście myśmy takim strażakom wypłacali ten ekwiwalent, bo każdy, który musiał przejść te szkolenie, dopiero później miał wypłacany ekwiwalent, ale brakowało tego po prostu słowa ratownika. Drugą rzeczą było też zapis, że my mieliśmy w uchwale za każdą godzinę udziału, a tam było stwierdzone za każdą rozpoczętą godzinę, tak? Też nie mieliśmy tego rozpoczętą, tego słowa wpisanego. Oczywiście ten ekwiwalent tak jest naliczany. My każdą rozpoczętą godzinę liczymy. No i jakbyśmy wskazali też w poprzedniej uchwale, że za uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ozimek, no i tu nam jakby tak zaskarżono, że wskazujemy przez co, tak, ten ekwiwalent jest wypłacany, a nie powinniśmy tego wskazywać, tylko to ma być po prostu ogólnie, tak, że ustawa mówi o ogólnych stwierdzeniach i tego nie ma. Kwoty pozostają te same, niezmienione, tylko dostosowujemy po prostu zapisy uchwały do tego, co jest zaskarżone.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze z szanownych radnych lub zgromadzonych? Nie widzę. O, proszę pani.
No, może tak podsumowując sobie, panią kierownik, zapisy błędne, ale kwestia wypłacania prawidłowa zgodnie z ustawą i przypominam, że strażacy, radni strażacy nie głosują.
Radni strażacy. Więc Komisja Gospodarcza w tym momencie ponieśli wilka. Komisja Gospodarcza niestety głosować nie może,
ale może głosować Komisja Rewizyjna w tym temacie. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Dwa głosy za. Dziękuję.
Dobrze, więc wobec powyższego przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Antoniów. Panie wiceburmistrzu, prosimy o opinię.
Szanowni radni, chcieliśmy zrealizujemy bardzo ambitny pomysł burmistrza Wieszołka, mianowicie chcemy zrobić ścieżkę rowerową między Antoniowem, Jedlicami i Szczedrzykiem. W Jedlicach pracuje około 300 osób. Wiemy, że część osób, szczególnie z Ozimka, dojeżdża do tego zakładu na rowerach. Bardzo dużo osób porusza się tym niebezpiecznym odcinkiem drogi powiatowej z Antoniowa do Szczedrzyka na rowerach, później dalej na Jeziora Turawskie. I teraz jest taka szansa, bez pieniędzy unijnych, zrealizować ten projekt. Przystąpiliśmy do takiego zbiorczego projektu, tu mi pani sekretarz podpowiada, z 7 gminami, 3 powiatami i aglomeracją opolską do zbiorczego projektu wartego ponad 100 milionów złotych. Opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy tych ścieżek i przed mostem, tym takim mostem trochę nieszczęśliwym, wąskim, na Majpandy w Jedlicach, chcemy zrobić kładkę pieszo-rowerową. Aby tą kładkę pieszo-rowerową zrobić, aby otrzymać pozwolenie na budowę w przyszłości, czyli w 2025 roku, musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, który tego nie przewiduje obecnie. I prosimy radnych o możliwość przystąpienia do planu i przed tym mostem dorysowanie kładki pieszo-rowerowej pomiędzy drogą powiatową Antoniów-Jedlice a Jedlicami.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, uwagi, komentarze z sali? Dobrze. Dziękuję. Więc z powyższego przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje komisarz rewizyjny. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 6 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia. Rozumiem, że pan wiceburmistrz teraz będzie odpowiadał po kolei. Proszę.
Szanowni radni, bardzo krótko. Dostosowujemy plan zagospodarowania przestrzennego do istniejącej zabudowy i do rzeczywistości tej działki na ulicy Ciepłowniczej do naszej ciepłowni. Mianowicie tutaj w tej uchwale zmieniamy trochę linię zabudowy, czyli zwiększamy obszar zabudowy tego terenu, zwiększamy intensywność zabudowy i zmniejszamy intensywność powierzchni biologicznie czynnej. Czyli jeżeli radni na to wyrażą zgodę, maksymalnie zabudowujemy tą działkę na ulicy Ciepłowniczej.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania lub inne sugestie z sali? Proszę, panie radny.
Mam pytanie do pana burmistrza. W proponowanej tej uchwale w paragrafie drugim zapis jest w punkcie pierwszym: teren ciepłownictwo oznaczony symbolem IC. W porządku. I na załączniku dołączonym jest jeden IC. Natomiast dalej, w tym samym w paragrafie 11 zmienia się punkt drugi, który otrzymuje brzmienie: na terenach 1 PU, czyli przemysłowo-usługowe, 2 PU i 1 IC dopuszcza się przedsięwzięciom mogąco zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a na terenach 3 PU, 4 PU mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko. Na tym załączniku, na tym planie nie widzę tych. Ani 2 PU, ani 3 PU, ani na tym małym tam w kąciku, tylko działalność przemysłowa PP jest zaznaczona. O które to tereny idzie? I jakiego rodzaju przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko mogą tam występować?
Można?
Tak, proszę panie.
Proszę państwa, teraz nie wiem, w którym miejscu są tereny 3 PU i 4 PU. Wiem dokładnie, że obszary oznaczone ogólnie PU to jest cały teren Nowej Huty. Czyli domniemam, że to jest teren firmy obecnie Arotubi, KS-ów i tak dalej, że są to działki sąsiednie, chyba nie objęte tą uchwałą.
Panie burmistrzu, ale z całym szacunkiem, jeśli mogę się wtrącić, zgodnie z mapką załączoną pod uchwałę, granice obszaru objętego zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego według tej mapki i tam jest tylko jeden IC.
Więc... Ja wiem, tylko ja to teraz wyjaśnię. Proszę państwa, ten teren to jest fragment bardzo dużego planu zagospodarowania miejscowości Ozimek. I my teraz w istniejącej uchwale zmieniamy niektóre rzeczy. I my teraz dopisujemy teren na przykład IC czy niektóre parametry. I dlatego te symbole 1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU to są po prostu zapisy z całego ogromnego planu terenów hutniczych. My tego nie możemy ominąć, my to po prostu dopisujemy pewne zwroty.
Tak, ale zanim udzielę panu głosu, jeszcze jedno wtrącenie, tylko że czasem się nie okazuje, że czy tu nie przemycamy pod uchwałą ciepłowni, powiedzmy, nie wiem, całego obszaru przemysłowego w miejscowości Schodnia.
Nie.
Bo z całym szacunkiem tu się akurat nie zgodzę, bo z tego co jak ja to przynajmniej rozumiem, procedujemy obszar zaznaczony na mapce linią przerywaną, zgodnie z legendą. I tam jest jasno i wyraźnie 1 IC. Nie ma obszarów wspólnych, jest 1 IC albo inne oznaczenie, ale mogę się mylić.
To ja już tłumaczę. Tam w tej całej uchwale jest cały ten zapis o mogących zawsze i potencjalnie inwestycjach oddziaływać na środowisko. On już istnieje w tej całej uchwale. A ta uchwała, nadzór wojewody i ta uchwała będzie tylko obowiązywała do obszaru, który jest w załączniku objętym terenem IC. Te zapisy będą obowiązywały tylko do obszaru IC.
To po co są zmiany w punkcie drugim?
Proszę Państwa, będę musiał tutaj sprawdzić urbanisty. Najprawdopodobniej w punkcie drugim brakowało symbolu IC. Czy możemy tę uchwałę
proponować na koniec? Proponuję nie procedować dzisiaj chyba,
nie, nie.
Że... Albo zróbmy przerwę.
Zróbmy na koniec damy tę uchwałę. Jeżeli... Aha, racja.
Czyli to wniosek tak. Przerwa pięciominutowa.
Tak, tak, ja proszę potyka.
Dobrze, więc wobec powyższego ogłaszam 5 minut przerwy.
Dobrze. Dziękuję, kończę przerwę, wznawiamy obrady. Panie wiceburmistrzu, jak to teraz wygląda? Mamy już sytuację wyjaśnioną? Komentarz,
jest proszę. Idealnie taki komentarz, jak powiedział burmistrz Wieszowek, dodajemy literkę I, czyli było pierwotnie 1C, a jest teraz poprawienie literówki na 1IC.
Dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę, panie radny Olbryt.
Ja mam propozycję do uzasadnienia w końcówce na sesję dołożyć przed podpisem pani kierownik referatu dołożyć tą uwagę. Wierzyć można, sprawdzić trzeba.
Prawidłowo.
Tak mówią i w kościele, i w NKWD.
Dobrze. Dziękuję, panie burmistrzu, słucham.
Szanowni radni, zgodnie z wnioskiem przewodniczącego Rady Miejskiej, do sesji zostaną przekazane państwu zapisy obecnej uchwały i treść tych zmian, które wprowadza ta uchwała, aby radni mieli jednoznacznie podaną informację, jak zmienia się w ogóle zapis w obecnej uchwale na tą przyszłą.
Dobrze. Ale pomimo wszystko opiniujemy ten projekt uchwały. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego opiniujemy projekt uchwały zawartego w druku nr 6. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu zawartego w druku nr 6? Kto jest za? 4 głosy za. Głosujemy w składzie 4-osobowym. Jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Ozimku. Panie wiceburmistrzu, proszę.
Szanowni radni, chciałem tu na starcie przeprosić Was, gdyż ta uchwała się jeszcze zmieni. Zmieni się mapka i oprócz tego jeszcze będzie dopisane na terenach przemysłowych w Ozimku i Wschodni. Mianowicie budujemy obecnie ulicę Powstańców Śląskich i taki sięgacz na tereny hutnicze. Musimy te tereny w ciągu 12 miesięcy od zakończenia inwestycji przekształcić drogi, wszystkie drogi wewnętrzne na drogi publiczne. Aby to zrobić, wcześniej musimy mieć przygotowane do tego dokumenty planistyczne. Wszystkie działki objęte pozwoleniem ZRID-owskim musimy wprowadzić do tej uchwały. Niestety tutaj zrobiliśmy to zgodnie z logiką, a nie zgodnie z zapisami uchwały ZRID-owskiej. Ten załącznik jeszcze do sesji będzie zmieniony, bo tu musimy jeszcze kilka działek takich wąskich, o które my teraz poszerzamy ulicę Powstańców Śląskich, będziemy musieli do tej uchwały jeszcze dołączyć.
Rozumiem, że będzie to w tym momencie druk numer 7A.
Będzie to druk numer... Tak, tak, tak.
Czyli procedowanie druku numer 7 w tym momencie chyba nie ma raczej sensu, więc nie będziemy go opiniować, bo to nie ma najmniejszego sensu. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 8 w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia. Rozumiem, pan wiceburmistrz, proszę.
Szanowni radni, z poprzedniej komisji dwie osoby odeszły, nie pracują już w urzędzie, w związku z tym chcemy wprowadzić dwie nowe osoby, tutaj obecnego właśnie urbanisty Patryka Dzieniaka i naszą księgową Zuzannę Wolter-Gloger. I bardzo prosiłbym radnych o zastąpienie dwóch osób niepracujących dwoma innymi osobami, zaktualizowanie tej komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pytania, uwagi, komentarze? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały zawartym w druku nr 8. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym ocenieniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za?
4 głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się za? Przepraszam. 5 głosów za, jednogłośnie.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Czy ja mogę przed procedowaniem uchwały 9 powiedzieć teraz takie słowa dotyczące radnego Elisa? 2 zdania?
Jeśli pan radny wyraży na to zgodę, to nie ja decyduję w tym momencie. Wobec powyższego otwieram dyskusję. Czy są jakieś głosy w dyskusji do... Nie. Aha, to jeszcze mnie nie omówili, więc...
Nie.
Czy panie burmistrzu, złamał pan normalnie mój szyk, który szedł mi tik, tik, tik i teraz no...
Sprawa, ale szyk... nie ma wytłumaczenia, bo teraz radni zobaczyli, jak współpracuje się z organami administracji rządowej. Nie ma wytłumaczenia, że teraz wybiłem z szyku przewodniczącego Kubonia. Wiecie teraz państwo, jaki mamy komfort pracy, często w warunkach zagrożenia zdrowia ludzkiego. A teraz już wrócę do
panie wiceburmistrzu, do meritum, proszę.
Meritum. Mieszkaniec Zdylak zwrócił się do nas, że chce kupić 3 działki na tak zwanym kolanie w Grodźcu, 3 działki rolne, które są w posiadaniu gminy. Okazało się, że 2 są w posiadaniu naszym, 1 Skarbu Państwa. W związku z powyższym proszę teraz radnych, aby mógł mówić projekt numer 9 i 10, bo one są bliźniacze. Chcemy potencjalnie tej osobie fizycznej, jeżeli nie będzie innych osób w przetargu, umożliwić możliwość zakupu tych działek rolnych. Prosimy radnych o wyrażenie zgody na sprzedaż tych działek w trybie przetargu nieograniczonego. Czyli inni rolnicy również mogą przystąpić do chęci, do przetargu na zakup tych 2 działek.
Dziękuję. Otwieram dyskusję.
To kolorem jest zaznaczony. Ta działka jaki?
Obramówka. Obramówka niebieska na mapce. Mhm. Tak przynajmniej wnioskuję z...
Obramówka.
Tak.
Tak. Tak. Proszę panie radny Marek Elis, udzielę panu głosu.
Nie. Nie, nie. To są działki na kolonie, tam nie. Nie. W którym roku? A to tak, co sorry, tak, tak, tak. Tak, tak.
Tak. Dobrze, dziękuję.
15 lat temu.
Czy są głosy w dyskusji do projektu uchwały zawartego w druku numer 9? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym ocenieniem projektu uchwały zawartego w druku numer 9? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za. Dziękuję.
Przystępujemy do omawiania projektu uchwały zawartego w druku numer 10. Pan wiceburmistrz już wypowiedział się, dał opinię swoją urzędu na ten temat przy projekcie uchwały zawartego w druku numer 9, więc w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym ocenieniem projektu uchwały zawartego w druku numer 10? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 11 w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Krasiejów. Panie wiceburmistrzu.
Szanowni radni, w tamtym roku kupiliśmy taki łącznik pomiędzy ulicą Spacerową, teraz nie wiem, czy to jest, chyba to jest ulica Zielona, tutaj w Krasiejowie, i ta ulica fizycznie była wykorzystywana przez mieszkańców ulicy Spacerowej, a była własnością prywatną. Myśmy teraz to kupili i wydaje nam się zasadne, żeby te 200 metrów łącznika, przy których de facto są łąki, żeby nie nadawać temu łącznikowi innej nazwy, tylko żeby to było w ramach ulicy Spacerowej, która przebiega tak jak na załączniku, czyli od ulicy Szkolnej aż do końca zabudowy.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos w projekcie uchwały zawartym w druku numer 11? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 11? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. Rozumiem, pani skarbnik będzie się teraz wypowiadała? Proszę.
Szanowni radni, zmiana budżetu polega przede wszystkim na zmianie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Na zmiany planu dochodów budżetowych mają wpływ przede wszystkim zmniejszenia i zwiększenia. Jeżeli chodzi o zmniejszenia, to zmniejszamy kwotę na ulicy Korczaka w Ozimku, w związku z tym, że po przetargu kwota była wyższa, więc musimy skorygować automatycznie, proporcjonalnie zmniejszyła się kwota dotacji. Zmniejszamy również kwotę rozdziale 926.00 w związku z rezygnacją planowanej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzielakach w ramach programu Olimpia. Kwoty po przetargu były tak wysokie, że po prostu musieliśmy zrezygnować, nie jesteśmy w stanie realizować tego zadania. Wprowadzamy kwotę 30... Proszę? Szkoła jest. I będzie. Wprowadzamy kwotę 35 044 zł z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tak zwanych małpek. Jest to kwota dochodów nieprzypisanych, która wpływa dwa razy do roku. Pierwsza kwota wpłynęła w miesiącu kwietniu w kwocie 70 tysięcy. W tym roku kwota 55 tysięcy. Wpływy kwoty 194 780 zł. Wprowadzamy, jest to kwota, która wpłynęła z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. Natomiast do oświaty wprowadzamy kwotę dotacji ministra edukacji 30 230 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Podróże z klasą. Niewielką kwotę 1773,92 zł zabezpieczamy z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych. Kwota ta jest zarówno po dochodowej stronie wprowadzona i po wydatkowej. Oprócz tego zwiększamy kwotę 200 tysięcy zł z tytułu opłat stałych od rodziców żłobku i przedszkolu w związku z podjętą uchwałą wcześniej o podwyższonej kwocie na opłaty stałe. Opłata stała poprzednio była w wysokości 860 zł, obecnie 1500 zł. Ponadto zwiększamy kwotę w ramach środków unijnych 509 940 zł na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd. Tą kwotę również wprowadzamy po stronie dochodowej, wydatkowej, jednak na okres 2 lat, roku 24 i 25, gdzie znajduje odzwierciedlenie to również się w przedsięwzięciach. Wprowadzając dochody dla zrównoważenia budżetu i zbilansowania, kwoty te na wniosek kierowników poszczególnych referatów realizujemy i wprowadzamy plan po stronie wydatkowej polegającej na zwiększeniach, ewentualnie na przesunięciu między rozdziałami zadań oraz wprowadzeniu dodatkowych nowych zadań. Więc wprowadzamy kwotę dotacji 100 tysięcy zł do rozdziału 614, czyli do dróg powiatowych, na przekazanie dotacji dla powiatu. Zmniejszamy kwotę 10 340 zł na ulicy Korczaka. Są to środki własne, które po prostu nie zostały wykorzystane na realizację tego zadania. Ponadto zwiększamy wypłatę kwotę 58 500 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budową drogi ulicy Ogrodowej w Grodzku. Jest to już to kwota ostateczna. Jest doszacowanie, uzupełnienie planu, który jest obecnie zaplanowany w budżecie. W dziale 630 wprowadzamy kwotę na podstawie proponowanego zawarcia porozumienia z lokalną grupą działania kwoty 5000 zł na realizację programu z rozwoju środków Funduszu Kultury Fizycznej przez LGD. Kwota 5000 będzie stanowiła na uzupełnienie i wykonanie inwentaryzacji szlaków rowerowych w naszej gminie Ozimek wraz z odnowieniem i uzupełnieniem oznakowania znakami malowanymi na terenie naszej gminy. Kwoty te po 5000 praktycznie na podstawie porozumienia będą wpłacać wszystkie gminy należące do lokalnej grupy działania. W dziale 750 zwiększamy kwotę o 118 250 zł w rozdziale 723. I tu chciałam Państwu zaznaczyć, że jest to zadanie, w którym realizujemy szereg wydatków. W uzasadnieniu jest to tylko krótko wspomniane, czego dotyczy, ale w tym jest to zadanie, które po prostu służy do realizacji i zapewnienia ciągłości urzędu. I tu nie tylko są koszty energii, odpis na zakładowy fundusz czy wzrost usługi pocztowe, ale również zakup drukarek, zakup tuszów do drukarek, do kserokopiarek, zakup paliwa do samochodu służbowego, całość kosztów oprogramowania wszystkich programów, które są, z którymi korzysta pracownicy urzędu, konserwacja centrali telefonicznej, wpadła nam też awaria windy i dźwigów na wartość 12 tysięcy. Z tego, że w tym zadaniu regulujemy również koszty odpadów komunalnych, usługi serwisowe, dokusa e-obywatela. To są kwoty rzędu 20 tysięcy. Rosną, to co zauważyłam, rosną przesyłki pocztowe. Jak w styczniu płaciliśmy miesięcznie 2,5 tysiąca, w lutym chyba też, tak w miesiącu lipcu była już to kwota rzędu 3700. To nie tyle, że ceny rosną, ale ilość tych przesyłek też bardzo rośnie. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to zauważyłam, że w ubiegłym roku, w 2023 roku, za cały rok zapłaciliśmy za energię z urzędu 189 475 zł, a dzisiaj na chwilę obecną już jest 150 tysięcy. Takie są koszty. Oprócz tego w tym zadaniu pokrywamy również pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, No i wiele, wiele innych. Praktycznie to w tym zadaniu jest wszystko, co związane z utrzymaniem jednostki. Jeżeli na zaangażowaniu, na przykład ja widzę, że jest kwota 50 tysięcy na dzień dzisiejszy, to naszym obowiązkiem jest uzupełnić plan. Plan uzupełniamy, ponieważ podstawową zasadą działania JST jest wydatkowanie z warunkiem, żeby nie przekroczyć planu. Plan może być niezrealizowany, ale nie może być nigdy przekroczony. Także to jest tak jakby zabezpieczenie. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne zmniejszamy kwotę 50 tysięcy złotych w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego modernizacji remizy w OSP Chowie. W dziale 757 rozwiązujemy poręczenia. Jest to zadanie, gdzie każdego roku planujemy kwotę poręczeń, ponieważ gmina poręczyła spółce zaciągnięcie pożyczki i w związku z tym na dany rok budżetowy mamy obowiązek, w przypadku gdyby spółka nie spłacała długu, musimy zabezpieczyć środki na spłatę. W związku z tym, że spłaca sukcesywnie, kwartalnie, rozwiązujemy tą kwotę poręczeń i przekazujemy na realizację zadań, innych zadań wydatkowych. I ta kwota w całości, tu już nie będę mówić, została przeznaczona na doszacowanie przede wszystkim wydatków statutowych działalności, statutowych oświaty. Oświaty, czyli szkół i przedszkoli. W dziale 900 w związku z wycofujemy kwotę 68 250 zł, czyli likwidacja jest z realizacji zadania z budżetu obywatelskiego, czyli wykonania przyłącza wody do ogródków działkowych. Zwiększamy również kwoty o 360 tysięcy złotych ze względu na wzrost kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Widoczne jest zwiększenie masy zbieranych odpadów, zwiększone koszty odpadów w szoku oraz konieczność zakupu pojemników dla mieszkańców nowych nieruchomości. Ponadto wprowadzamy nowe zadanie, kwocie 45 tysięcy zł na zakup i montaż kompensatorów mocy biernej. Wprowadzamy również 150 tysięcy zł dotacji na doszacowanie działalności Domu Kultury, ponieważ nie zostało to zabezpieczone w całości w projekcie budżetu na 2024. I ostatnie zadanie, a to już mówiłem, to tyle, dziękuję. Jeżeli są pytania, proszę.
Dziękuję pani skarbnik za bardzo obfite streszczenie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są pytania lub ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc pozwolę sobie ja zadać parę pytań. Dział 700. Zwiększenie o kwotę 118 250 zł. Zwiększenie kosztu energii. Pytanie bardziej do pana wiceburmistrza. A jak to się ma nasza fotowoltaika do tego?
To mnie pytanie.
Do pani?
Odpowiadam za urząd. Okay. Więc od razu mówię. Co roku składam raport oszczędności energii do URE. I przed montażem fotowoltaiki średnioroczne zużycie co miesiąc około 7000 kWh. W tej chwili po montażu fotowoltaiki zużywamy tylko około 2500 kWh. Zamontowana fotowoltaika niestety nie wystarcza nam, żebyśmy energię słońca pokrywali całą tę. Bardzo dużo energii pożera nam serwerownia, która funkcjonuje 24 na dobę, więc w mojej ocenie i tak zeszliśmy o prawie 60% z kosztów zużycia. W międzyczasie zmieniła się też stawka kilowatogodziny i dlatego jednak jeszcze te różnice widać. Ale fotowoltaika się sprawdza, nie mamy mocy biernej.
Czyli podsumowując, gdyby nie to, byłoby jeszcze gorzej.
Dokładnie tak. Jeszcze raz tyle by było. Tak.
Dobrze.
40 kW dobuduje do nas najpierw.
Tak.
Dobrze.
Jeszcze co najmniej 20 trzeba by było zamontować.
I takie troszeczkę pół żartem, pół serio. Dodaję jeszcze jedno pytanie. Dziękuję za wyjaśnienia bardzo pozytywne. zwiększenie o kwotę 10 tysięcy złotych w związku z zakupem materiałów biurowym, dofinansowanie zakupu okularów. Jaki tu macie limit na dofinansowanie do okularów, jeśli mogę się zapytać?
Nie tylko okularów, ale również zgodnie z wytycznymi BHP mamy również soczewki, które musimy też zagwarantować. 600 zł co 2 lata.
Dla pracownika. Tak, tak, wiem, znam, tylko po prostu się pytam, jaki macie limit, nic więcej. Słucham? Padło pytanie od pana radnego, w całości czy 50%? Panie radny? 600 zł, 600 zł, kwotowo. Ryczałt, ryczałtowa. Do 600 zł w ten sposób. Dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w dyskusji? Głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 12. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem projektu uchwały zawartego w druku nr 12? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do procedowania projektu uchwały zawartego w druku nr 13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani skarbnik, rozumiem.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej każdorazowo przy zmianie budżetu polega na dostosowaniu do WPF-u dochodów bieżących majątkowych, wydatków bieżących majątkowych i różnych pozostałych pozycji, jeżeli chodzi do środków unijnych czy dotacji. Oprócz tego wprowadzono w związku ze złożonymi wnioskami na realizację inwestycji w roku 2025 w związku z możliwością i podpisania umowy na przykład w tym roku, koniecznym jest to wprowadzenie do przedsięwzięć na rok 2025. Więc tak, w załączeniu w przedsięwzięciach zaplanowano w latach 24-25, szczególnie są to kwoty pokazane w roku 25 na realizację 3 projektów z Euroregionu Pradziad w ramach współpracy partnerskiej z Rymarzowem pod nazwą Sport to Zdrowie na kwotę 19 055 zł, różne spotkania seniorów na kwotę 51 238 zł oraz Teatr i Tradycje na kwotę 27 326 na łączną kwotę 97 619 zł, w tym 78 094 zł stanowi kwota dofinansowania. Są to wydatki przede wszystkim bieżące. Do majątkowych wydatków w pozycji wydatków majątkowych wprowadzono z udziałem środków Unii Europejskiej budżetu państwa w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa samorządu gminy Ozimek na realizację zadania pod nazwą Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Ozimek na kwotę 904 150 zł, w tym 849 901 jest dofinansowania. Kwota ta jest rozdzielona praktycznie po połowie na rok 24 i 25 do realizacji. Ponadto z udziału z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono zadanie na przebudowę ulicy Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem na kwotę 1 495 140 zł, remont drogi gminnej ulicy Księdza Dzierżona Jana na kwotę 323 283 zł, remont nawierzchni jezdni drogi gminnej Cmentarnej oraz ulicy pętli autobusowej na działce 126/36 generała Władysława Sikorskiego w miejscowości Ozimek na kwotę 925 717 zł i remont drogi gminnej ulicy Technicznej Wschodniej na kwotę 1 066 405 zł, modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Ozimek na kwotę 498 544 zł, termomodernizację budynku socjalnego przy Dworcowej 10B w Ozimku na kwotę 1 138 602, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym imienia Mikołaja Kopernika w Grodzicu na kwotę 1 118 467 zł, budowę budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie wraz z rozbiórką budynku zaplecza boiska oraz zadaszonej sceny, budowę przeszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną szczelnicą laserową przy publicznej szkole podstawowej imienia Karola Miarki w Delakach na kwotę 8 001 859 zł. Na ogólną wartość wszystkie zadania wprowadzone na kwotę 16 786 914 zł, w tym dofinansowania 9 554 077 zł. I tutaj pragnę zauważyć, jeżeli wnioski nie zostaną akceptowane poprawnie, więc zadania mogą być automatycznie usuwane z przedsięwzięć. Dziękuję.
Dziękuję. Tak, słucham, panie burmistrzu.
Szanowni radni, jeszcze tylko takie dwie drobne informacje, dlatego że akurat modernizacja kompleksu Moje Boisko Orlik zyskało już dofinansowanie i mamy zielone światło do realizacji tej inwestycji. Zaś w przypadku termomodernizacji budynku socjalnego przeszliśmy ocenę formalną i jesteśmy w fazie oceny merytorycznej. Czekamy.
W Antoniowie jeszcze, nie?
W przypadku boiska w Antoniowie już jest podpisana umowa i to będziemy realizować już niebawem przetarg dla tej inwestycji, ale te dwie, o których tutaj wspominała pani skarbnik, już są na zaawansowanym trybie pozyskania środków zewnętrznych.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos, komentarz, wniosek? Proszę, panie.
Ja mam tutaj takie pytanie. Jest tutaj punkt budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiejowie wraz z rozbiórką budynku zaplecza, boiska oraz zadoszonej sceny. Nie jest podana kwota. Czy to jest gdzieś... Na spokojnie. W Krasiejowie. Za Grodzicem. Ale jest pani świetnie przygotowana, dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Skoro nie ma, przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 13? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 14 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do spółdzielni energetycznej o nazwie Zielona Gmina Ozimek. Pan wiceburmistrz Andrzej Brzezina, proszę.
Szanowni radni, ustawa Prawo Energetyczne w roku 2024 pozwala założyć spółdzielnię energetyczną na bardzo korzystnych warunkach. Mianowicie, jeżeli 40% energii będzie wytwarzane, 40% zużywanej energii będzie wytwarzane ze źródeł OZE, można wtedy założyć spółdzielnię i wtedy można bez opłaty dystrybucyjnej, mocowej i opłaty OZE pomiędzy obiektami tą energię sobie bilansować i przekazywać. Jak to działa w praktyce? Działa to tak, że my teraz wytwarzamy na 14 szkołach energię elektryczną. Do tego dochodzi jeszcze obiekt w Krzyżowej Dolinie, obiekt Urzędu Gminy. Tu głównie jest autokonsumpcja akurat. W Urzędzie Gminy jest bardzo duża instalacja na oczyszczalni ścieków w PGKiM-ie. I my teraz moglibyśmy w teorii, bo to jeszcze dokładnie tę sprawę badamy, korzystać z sieci Taurona jako z wirtualnego magazynu energii. Moglibyśmy się rozliczać pomiędzy tymi obiektami wirtualnie i moglibyśmy ten prąd wyprodukowany na przykład w szkołach w lipcu zużyć go w szkołach w listopadzie. Takie są zapisy prawa energetycznego. Działa to już w jednej gminie w Polsce. I działa to w gminie akurat Lądek Zdrój, która została dwa dni temu bardzo poważnie dotknięta powodzią. Tam to działa perfekcyjnie. Czyli ta gmina całkowicie bilansuje się energetycznie bez opłaty dystrybucyjnej. Z informacji sprzed tygodnia ponad 300 gmin przystąpiło teraz do wyścigu z czasem. Zamierza taką spółdzielnię energetyczną założyć, to znaczy zarejestrować ją w KRS-ie, w sądzie i w KOWR-ze. Bo tutaj KOWR rejestruje te spółdzielnie energetyczne. Prosimy tu radnych o podjęcie takiej uchwały intencyjnej, żebyśmy mogli tą spółdzielnię założyć. Prawo spółdzielcze mówi, że albo 10 osób fizycznych, albo 3 osoby prawne taką spółdzielnię mogą założyć. I my teraz jesteśmy na etapie bardzo dokładnego bilansowania tej energii. Po prostu ile my byśmy na założeniu tej spółdzielni zaoszczędzili opłaty dystrybucyjnej i tych innych mniejszych opłat w następnych latach. Na sam start gmina PGKiM i firma Reko Polska Produkcja Spółka z o.o., de facto to jest firma Arotubi na flocie w ciepłowni.
I rozumiem, że w tym momencie jest rozliczenie. Dziękuję za omówienie projektu uchwały. Przechodzimy do dyskusji w tym momencie. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. To ja mam pytanie, czyli tak, to rozumiem, że tu w tym momencie mówimy tylko o opłatach dystrybucyjnych. Czy jak to wygląda prosument, nowe rozliczenia? Energia jest...
Energia właśnie to jest... Tą zaletą jest to, że my się wracamy w czasie podobnie do systemu prosument. Czyli nie sprzedajemy energii po cenach rynkowych, po cenach co 15 minut, po cenach net billingu, tak to podpada burmistrz, tylko wracamy do rozliczania 12-miesięcznego z wykorzystaniem sieci energetycznej Taurona.
Dobrze. Kolejne pytanie. Czy jest planowane przyjęcie do spółdzielni jeszcze, nie wiem, innych podmiotów z terenu gminy? Czy
zdecydowanie tak. Tylko my teraz chcemy tą spółdzielnię założyć, zarejestrować i później zaproponujemy to podmiotom, które wytwarzają energię z OZE. Proszę o tym pamiętać, że to ma wtedy sens, jeżeli w spółdzielni są podmioty, które wytwarzają energię z OZE. I tu jeszcze przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, od 1 stycznia ten współczynnik produkcji OZE obowiązkowy, aby działała spółdzielnia energetyczna, będzie wynosił 70%. Dla przykładu podam, że na przykład jeżeli cała spółdzielnia energetyczna zużywa 100 MWh rocznie, to aby ta spółdzielnia mogła formalnie istnieć, musi wytworzyć 70 MWh z OZE w roku 2025, a teraz tylko 40 MWh.
Dziękuję. Udzielam głosu panu Michałowi.
Mam pytanko. Jaki jest wkład firmy Arotubi, jeżeli chodzi o energetykę? Ile oni wytwarzają tego prądu, żeby wspomóc gminę? Bo rozumiem, że oni też w tym momencie będą prosumentem tej naszej spółdzielni.
Partnerem. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Panie radny Libera, na tą chwilę zero, ale mają projekt budowlany, że wszystkie hale mają być pokryte instalacjami OZE. Docelowo instalacja OZE u nich będzie na 500 kW.
Teraz drugie pytanie z mojej strony. Ile produkujemy my jako gmina na dzień dzisiejszy z wszystkich? Jakie jest założenie? Jakie mamy instalacje?
Proszę panie wiceburmistrzu.
Ponad 500 kW. Mamy w tym nowym projekcie mamy 449 kW. 40 na gminie, 18 w Krzyżowej Dolinie i w PP2 jeszcze mamy kilkanaście kilowatów i mamy na nowym przedszkolu w Grodźcu. Teraz dokładnie panu radnemu nie powiem. 500 kilkanaście kilowatów produkuje gmina. Komunalka produkuje 339 kilowatów. Ma instalację na 339 kilowatów.
800 w sumie. Dobrze, dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 14. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 14. Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja rewizyjna, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przerwa. Lecimy może do... Dziękuję. Zakończyliśmy punkt pierwszy naszego programu dzisiejszego spotkania, czyli zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 23 września 2024. Przechodzimy do punktu drugiego. Zapoznanie się z oceną bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Ozimek. Wszyscy otrzymaliśmy na BIP-ie materiały, to znaczy analizę stanu bezpieczeństwa z roku 2023 i pierwszego półrocza roku 2024. Przedstawiciel policji niestety dzisiaj nie mógł być. Czy są pytania do załączonej, dostarczonej analizy? Proszę panie radny, widzę, że się pan przymierza.
Otrzymałem od pana przewodniczącego już projekt, jak gdyby podsumowujący, ale to nie wyprzedzałbym faktów. Natomiast w tejże analizie dostrzegam po raz pierwszy, o co pytałem co roku, taką białą wyspę, która przestała istnieć, to znaczy przestępstwa narkotykowe. Cztery, miasto Ozimek plus cztery w gminie, no to nie wierzę, że dopiero w 2024 roku udało nam się organom służb tych porządkowych zidentyfikować chyba te małe płotki.
Tak to wygląda.
Ale chociaż to istnieje i nie wierzę, że tam, gdzie środowisko młodzieżowe ponadpodstawowe, czyli w zespole szkół, co prawda to niby nie nasze, tylko powiatowa szkoła, ale dzieci nasze.
Dzieci wszystkie są nasze, dokładnie.
I tak samo te końcowe klasy szkół podstawowych wszelkich i nie wierzę, że tylko ci, którzy się specjalizują w lekkim chlebie, funkcjonują na terenie miasta Ozimka, bo i po wsiach nie brakuje. Tyle samo, co ze Szczedrzyka czy z Krasiejewa dojeżdża do Ozimka, do szkoły, to dojeżdża do Opola, więc tam, gdzie chleb łatwiejszy, tam łatwiej się rękę wyciąga. Ja nie mówię, że się napatrzyłem na różnego rodzaju filmy, bo czasami jak się człowiek odzywa, to zaraz mówią, że się za dużo filmów naoglądał. Ale postępująca wzrost aktywności TikTokowej młodzieży, która się tym bardziej zajmuje, aniżeli przyswajaniem wiedzy, to chyba sprzyja tym procesom. Tym niemniej, tak jak mówię, no, z analizy również wynika, że zmieniły się w trakcie roku 23 i tej pierwszej połowy 24 dni, w których te przestępstwa czy wykroczenia są ujawniane, czyli mówimy o trzeciej zmianie, czyli o nocnej, mówimy o piątkach, niedzielach i mówimy o tym, że łowcy łatwiejszego chleba zawsze funkcjonują tam, gdzie zintensyfikowały się budowy nieruchomości. No dobrze, że służby porządkowe, czy tej policja po prostu, że patroluje, może być, że policja odwdzięcza się za to, że w swoim czasie przekazaliśmy 30 tysięcy, może nie na patrole bezpośrednie, a na nieoznakowany pojazd, ale być możliwe, że to w ramach takiej lojalności wobec budżetu, wobec burmistrza, wobec rady, że aktywność służb wzrosła, co na razie przekłada się na poprawę komfortu, jeśli idzie o bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś ewentualnie pytania, które moglibyśmy przekazać do Komisariatu Policji, który mam nadzieję, że będzie na sesji, Pani Bogusiu? Mamy nadzieję, że będą. Dobrze.
Ja mam tylko takie jedno pytanko, bo nie jest ujęte w tym naszym zestawieniu. Jeżeli chodzi o nieszczęśliwych kierujących, mamy tutaj oczywiście, policja się chwali, podejrzewam, że to jest 64,44. Ilu z tych kierujących to byli rowerzyści, a ilu faktycznie to byli ci, którzy zagrażają w dużej mierze bezpieczeństwu?
Jest w tabelce, rozumiem?
Znaczy na pierwszej stronie w tabelce, ja też tutaj przez chwilę próbowałem dekodować tą analizę, ale w ostatnich powiedzmy wierszach znajduje się taki zapis 87A ROW i to oznacza, że to dotyczy prowadzenie pojazdu w stanie po rzuciu alkoholu, artykuł 87 punkt A dotyczący rowerzystów i 178A KK to dotyczy kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Samochodów. Tak.
Czyli tu wskazanych jest 29 rowerzystów i 24 prowadzących samochodem, czyli wykrywalność poruszających się rowerem jest wyższa niż samochodami, co pozostawia analizę pewnie na sesję już pogłębioną.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Ja mam jedną prośbę do członków Komisji Gospodarczej. Dostaliście Państwo ode mnie dwa drafty, propozycje analizy. Prosiłbym o ewentualne uwagi na maila, mojego maila, żebym mógł ewentualnie to skorygować i przekazać do biura jako projekt uchwały na sesję. Dziękuję. Projekt stanowiska, tak. Można podyskutować. Mamy jeszcze czas do 17 do wyjazdu. Możemy je opóźnić go. Mamy dużo czasu. Dobrze, więc jeśli tak, to ocena Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Oziemiak w roku 2023 oraz pierwszym półroczu 2024 roku. Komisja po zapoznaniu się z przedłożoną informacją w sprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Oziemiak w roku 2023 i pierwszym półroczu 2024 roku stwierdziła: w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku odnotowano łącznie 90 przestępstw, na co w dużej mierze mieli udział nietrzeźwi kierujący pojazdami i rowerami, jest to 64,4%, oraz kradzieże z włamaniem, jest to 25,56%, a także ilość ujętych sprawców przestępstw narkotykowych, co stanowiło 9,89% całości popełnionych przestępstw na terenie gminy i miasta Oziemek. Na terenie działania Komisariatu Policji w Oziemku najwięcej interwencji podejmowano na terenie miasta Oziemek, 872. Jest to wzrost o 261 w porównaniu do roku 2022. Natomiast na terenie gminy odnotowano łącznie 506 interwencji, co stanowiło wzrost o 206 w porównaniu do 2022 roku. W analizowanym okresie całego roku 2023 na terenie gminy i miasta Oziemek wszczęto łącznie 19 procedur niebieskiej karty, na terenie miasta Oziemek 10-krotnie, natomiast na terenach wiejskich 9-krotnie, co odpowiednio stanowi miasto Oziemek 52,63% ostatniej części procenta wszczętych procedur niebieska karta, na terenie miasta i gminy Oziemek oraz 47,37% na terenach wiejskich. W okresie od stycznia do czerwca 2024 roku odnotowano łącznie 125 przestępstw, na co w dużej mierze mieli udział nietrzeźwi kierujący pojazdami i rowerami 42,4% oraz kradzieże 16,8% i kradzieże z włamaniem 12%, a także Ilość ujętych sprawców przestępstw narkotykowych stanowi 6,4% całości popełnionych przestępstw na terenie gminy i miasta Ozimek. Na terenie gminy Ozimek w pierwszej połowie 2024 roku notowano łącznie 552 interwencji, czyli wzrost o 46 w porównaniu do całego roku 2023, co pokazuje znaczny wzrost interwencji podejmowanych na terenie gminy Ozimek. W okresie styczeń-czerwiec 2024 na terenie miasta i gminy Ozimek wszczęto 9 procedur niebieska karta w rozbiciu, na terenie miasta Ozimek 4 i na terenie wiejskim 5, co stanowi odpowiednio 55,56% na terenie miasta i 44,44% na terenach wiejskich w całości wszczętych procedur niebieska karta. W analizowanym okresie roku 2023 oraz w okresie styczeń-czerwiec 2024 na terenie miasta Ozimek oraz gminy Ozimek funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ozimku uczestniczyli w licznych spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy. Reasumując, można stwierdzić, że Komisariat Policji w Ozimku bardzo dobrze funkcjonuje, czego dowodem jest przedstawiony materiał w załączeniu materiały Komisariatu Policji w Ozimku, które otrzymaliśmy na BIP-ie. Czy tu są jakieś uwagi? Oczywiście literówki, przepraszam, to jest draft, pisałem szybko, więc ortografię i literówki jeszcze raz przed publikacją sprawdzę i poprawię. Uprzedzam. Czy są jakieś pytania, uwagi? Czy może coś zmienić, poprawić? Proszę, panie radny.
Ja mam tylko jedną drobną uwagę. Proponowałbym w tym ostatnim zdaniu to bardzo
wykreślić,
dlatego że jak pamiętam ostatnio, to pan komendant komisariatu przyznawał, że ma niedobory kadrowe i to stwierdzenie bardzo dobrze funkcjonuje. Nie wierzę, że przy niedoborach da się osiągnąć takie pułapy samozadowolenia, że tylko oświetlić drogę do nieba i będziemy wszyscy...
Chciałem troszeczkę połaskotać pana komendanta, ale oczywiście bardzo dobra sugestia. Czy wspomniesz... Cieszymy się i chcemy jeszcze. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Skoro nie, to poddaję pod głosowanie ocenę... ocenę Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotyczącą bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ozimiak w roku 2023 oraz w pierwszym półroczu 2024 roku. Kto jest za przyjęciem oceny jako stanowiska komisji? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zapoznanie się z analizą wykonania zadań i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych. Panie wiceburmistrzu, słucham.
Szanowni radni, otrzymaliście bardzo szczegółowe informacje, szczególnie te załączniki są dość cenne i szczegółowe. Tu od razu chciałem wyjaśnić, że nie jesteśmy w stanie wyodrębnić, jakie są strumienie odpadów na poszczególne sołectwa. Możemy to wyodrębnić na poszczególne grupy sołectw, tak jak są zbierane trasy. No ponieważ no, na przykład trasa Chobie-Mnichów-Zgorzyc jest zbierana jednym samochodem, by to było totalnie irracjonalne, gdyby tylko Mnichów zebrać, zważyć i z 1/4 czy 1/5 zapakowanego samochodu jechać do pola na bramę. Nie posiadamy systemów RFID, kilka gmin w Polsce to tego posiada i to system jest kapitalny, bo informuje o konsumpcji każdego punktu odbioru odpadów, no ale niestety jest drogi, ponieważ każdy kubeł musi być zaczipowany. Jeszcze jest bardzo awaryjny, niestety te grzebienie często się zawilgocają i tak dalej i te systemy się psują, są bardzo awaryjne. Myśmy tego systemu nie wprowadzali ze względu na to, że szacowaliśmy to w 2023 roku, żeby to kosztowało około 4 zł więcej na każdego mieszkańca. No to raczej i przy tej awaryjności w tych gminach, gdzie to działa, żeśmy tego systemu nie wprowadzali. I teraz jeżeli mogę dalej udzielić kilku informacji, no niestety z budżetu gminy dopłacimy nawet około 1 000 000 zł do systemu gospodarki odpadami. Radni później otrzymali jeszcze w drodze takiego uzupełnienia taki załącznik dotyczący wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tam dokładnie widać, że aby system się u nas zbilansował, przy 100% ściągalności ta stawka powinna być około 37 zł na mieszkańca. Obecnie ściągalność opłat jest na poziomie ponad 90%. Nigdy nie będzie 100%, każdy sobie z radnych zdaje sprawy. Nigdy wszyscy mieszkańcy w terminie tej opłaty nie wpłacą i deficyt, szacowany deficyt na ten rok, czyli ile środków nam zabraknie z opłat mieszkańców, jest na poziomie 1 100 000 zł. I niestety radni są chyba wszyscy tego świadomi, że musimy teraz ogłosić przetarg. Mam nadzieję, że jeszcze go w tym roku go ogłosimy. Umowa z obecnym odbiorcą kończy się w marcu 25. Przypuszczam, że około w styczniu, najpóźniej w lutym poznamy nowe oferty i wtedy będziemy musieli podjąć trudną decyzję o zwiększeniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze jedna rzecz. Mamy teraz absurdalną sytuację. Mamy osiągnąć w roku 2024 35% poziom recyklingu, w roku 25 45% poziom recyklingu, gdzie rząd chce wprowadzić opłaty kaucyjne. No to jest paradoks. Większość miast alarmuje, że tu jest totalny paradoks, bo ponieważ będzie kaucja za szkło, za plastiki, za inne rzeczy, czyli licznik nam się tego wskaźnika zmniejszy, a my mamy osiągnąć wskaźnik 45% recyklingu. Jest to nierealne przez praktycznie większość gmin, zdecydowaną większość gmin w Polsce i jesteśmy zagrożeni płaceniem milionowych kar za nieosiągnięcie tego poziomu recyklingu i w roku 2024, a w roku 2025, jeżeli te paradoksy prawne będą utrzymane, to jest to zdarzenie prawie pewne, że będziemy obciążeni tymi karami.
Dziękuję za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Czy są... Słucham. Udzielam głosu, panie radny Zygmunt Olbryt.
Ja przeanalizowałem te zestawienia dołączone do tej informacji. I tak. Opakowania z tworzyw sztucznych. Jako bazowe ilość odpadów. 23 rok, pierwsze półrocze. To nie oznacza, że to się powieli w drugim półroczu, ale jakieś tam tak zwane trendy czy jak. No to w pierwszym półroczu 24,53% w stosunku 23% i wartościowo ujęciu 53,6%. Biodegradacji ulegające odpady i odpady zielone. 47% w ilości tonażowej, 51,6% i tu już pierwsza lampka, 51,6%, pierwsze półrocze 24%. No, nieciekawie jest, jeśli idzie o zmieszane odpady komunalne. Tonażowo 53,3%, pierwsze półrocze 24%, ale wartościowo to już jest 55,6%. No i odpady wielkogabarytowe, one i tutaj jest, ale kwota ta wynikowa, to jest półtora prawie miliona złotych w tym pierwszym półroczu 2024 roku. I odpady wielkogabarytowe, nie wiem, związane z porządkowaniem, z innymi, z czyszczeniem, tonażowo 48,4, ale wartościowo 71,3. To jest z załącznika numer 1. Łącznie to jest 52,7 tonażowo, ale 55,9,60 to już jest wartościowe. W kosztach zagospodarowania odpadów w tych wywózkach, przypominam, wcześniej w poprzednich kadencjach analizowaliśmy co dwa lata, chyba żeśmy sprawdzali PSZOK, analizowali wyjaśnień, kompetentni pracownicy PGKM udzielali, gdzie odbiorcy odpadów do zagospodarowania ich manewrują cenami i ci, którzy są właścicielami, czyli gminy, którym w drodze przetargu powierzono firmie za przewóz, za zbieranie i zagospodarowanie odpadów, bo to są dwie różne wielkości, włącznie z naszym wewnętrznym, co się znalazło odzwierciedlenie, mówimy o PSZOK-u, że wzrosło zainteresowanie. W poszczególnych miesiącach to tak. W 2023 roku max, mówię o wymiarze miesięczny koszt zagospodarowania, bo jeżeli poprzednie miesiące to 360, 350, to maj 531 czyszczenie i październik 506. One odzwierciedlają po prostu cykl związany z gospodarowaniem odpadami, ze zbieraniem. Ja przypominam tylko, że ciągle ci nasi ideolodzy, którzy nam wmawiają, a pan burmistrz Brzezina tu artykułował kwestie związane z tak, nieosiągnięcie poziomu recyklingu poddaje się woli najwyższego, który jest poza tobą, Polską, czyli twoja suwerenność jest właściwie niewielka i jeszcze haracz będziesz i to tak. A wcześniej, jak pamiętam, lata temu, to było tak, że wytwarzający odpady, to kto wytwarza? Producent, który dystrybuje to do hurtowni i do sklepu. My tylko kupujemy, później trzeba dla siebie bądź dla dziecka rozpakować, a tam jest 7 różnych opakowań. Papier, przyklejone tworzywo i jeszcze gąbka i jeszcze coś tam, i jeszcze folia i nierozdzielalna i inne kwestie. No i jakoś się nie doczekaliśmy. Tamci obrośli w pióra, lobby zostało stworzone w Sejmie, w Senacie, które bryluje. Chłopcy, mówię o, przepraszam, posłowie i senatorowie, chłopcy i dziewczyny, klepią wszystko w ciemno, jak pelikany, które łykają wszystkie rybki. I fajnie jest, biznes się kręci. My tylko miałczymy, że coraz więcej płacimy. Teraz oczywiście się zmieniło wszystko, przecież na podstawie przetargu wywożone jest do Opola, a zmieszane odpady w swoim czasie, pan prezes Fujak opowiada, jak to tam na tym składowisku, przecież z obowiązkiem jego monitorowania, wytwarzania gazów, odwodnień, cudów, niewidów, jak tam jeszcze dodatkowo zakupywał PGKiN kompaktor, czyli takie urządzenie jak walec do uciskania tych zmieszanych odpadów. Miałem wrażenie czasami, bo później się zmieniało to w różnych czasach, że o wiele dokładniej i estetyczniej zbierały odpady, mówię o swoim środowisku, o budownictwie wielorodzinnym, kiedy komunalka czyściej zbierała z porządkowaniem wiat śmietnikowych niż... Nie, teraz się poprawiło, ale był czas taki, że było chyba w pośpiechu, tak jak w stanie wojennym zbierane te odpady i nie miał kto tego posprzątać. Ale teraz wracając do tego załącznika numer 2, natomiast w tym pierwszym półroczu, to jeśli przyjąć całość ...55,9 w ujęciu wartościowym w stosunku do roku 23 wartościowo, no to biją marzec, maj, kwiecień i maj. A w poprzednim było marzec, kwiecień cicho, dopiero w maju wystąpiło. Załącznika numer 3. Z odebranych to tak. Biodegradowalne. 140 ton z zabudowy wielolokalowej i 1134 tony z zabudowy jednorodzinnej przy porównywalnym ilości mieszkańców. No to pytanie jest takie w stosownej uchwale, po co nam ta ulga za kompostowniki dla budownictwa jednorodzinnego? Jeżeli tutaj mamy przebicie praktycznie mówiąc 10 razy tyle prawie, no 8. Opakowania z papieru i tektury. No tu bije zabudowa wielolokalowa 58,4 tony, bo to jest najbardziej porównywalne. Ceny rzutują, to deformuje ten obraz. No ale przecież w okresie pandemii zmieniły się opcje. Nie ma już galerii, wyjazdów do sklepów, to się zamawia, mieszkam akurat naprzeciw jednego z tych punktów spedycyjnych, gdzie wszyscy ci niewolnicy, mówię o kurierach, którzy pracują sobotami i niedzielami, włącznie przywożą i wszyscy dumni, my zamawiając, odbieramy, później odpakowują. Najpierw jest karton, odrębny niż papier i tektura. Później jest jeszcze folia, bo żeby się w środku, zależy co kto zamawia, nie przemieściło, bąbelkowa, inna, później jest jeszcze jakaś tam folia, żeby coś nie wypełniacze, żeby, czyli styropian, czyli zupełnie inny odpad. I później jest jeszcze opakowany ten detal, który zamawiamy w folii takiej normalnej. Czyli mamy de facto, jak za niedługo pójdziemy w tej durnocie, w której tkwimy, to będziemy mieli strumień czterech odpadów. I w żadnych z nich nie osiągniemy poziomu recyklingu. I będziemy płacić haracze. Oczywiście to nie za teraz, to musimy spokojnie poczekać, bo nie można naraz przykręcać śruby. Jesteśmy świeżo po wyborze europarlamentarzystów z różnymi zawirowaniami. Odpady wielogabarytowe, to o czym wspomniał w międzyczasie. No, zabudowa wielolokalowa 244 tony, zabudowa jednorodzinna 150. Ale przy domkach jednorodzinnych ja mam wcześniej, to było związane z wnioskiem podatkowym. Są jeszcze pomieszczenia dodatkowe, jest jeszcze jakaś tam szopa, jest jeszcze jakiś tam pseudogaraż, jest gdzie przechować gabaryty, poczekać do wywozu. Natomiast tutaj, jak masz piwnicę 1,50 m na 2,40 m maksimum, no to gdzie ty schowasz te tapczany i te inne i fotele? No więc musisz się pozbywać, pomijając już kwestię, że nie wszyscy są znowu aż tak bardzo zdyscyplinowani, bo widzę to po mieszkańcach przy altanie śmietnikowej zgromadzonej wokół kilku naszych wspólnot, kiedy to tak ładnie się zapowiadało, ale zaczyna to obrastać tymi pączkującymi wielogabarytami z prawej strony, z lewej, z tyłu. Choć PSZOK działa i jest czynny z sobotami włącznie. No i podobne relacje występują w pierwszym półroczu. 552 tony z zabudowy wielolokalowej i 1051 ton z jednorodziny, z mieszanych odpadów komunalnych. Tak samo odpady zielone 204 w budownictwie wielolokalowym i 397, czyli praktycznie dwa razy tyle. Znowu się powtarza, może tam było 8 razy, a tu jest tylko 2. To jest poprawa. I tak jak mówię, ulga za kompostownik. Dobra. Nie chciałbym się wdawać, bo to są też nieadekwatne do rzeczywistości, bo trzeba było robić straszne analizy, tak jak z tym ważeniem, tak samo tu. Ale liczba mieszkańców wynikających z deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadów. Przy wielolokalowej w 2023 roku było 39,4, w 2024 roku, w pierwszym półroczu 39,1 i odpowiednie uzupełnienie do setki przy budowie jednorodzinnej. Czyli praktycznie mówiąc, biją po prostu budownictwo jednorodzinne. I w Ozimku również, a nie tylko, że mówimy o sołectwach. No, wszyscy gdzieś chcą mieszkać, mało tego, wszyscy chcą się na gwałt budować, co widać. Zobaczymy, jak będzie dalej, jakie będą płacze. Nie wdawałbym się, bo to niczego nie zmienia. Suma wydatków dotyczących wywozu. W 2023 roku 4 689 236. Pierwsze półrocze 2619, przecież według umowy ceny były niezmienione. Czyli 55,9 pierwsze półrocze do całego roku. No zaraz, moment. Do ceny. To ja mówię już...
Cena pensji minimalnej wzrosła, która była 3,6 na 4,6. Cena prądu na instalacji wzrosła 200 do 1200 i chcieliśmy zadbać o większą estetykę miasta. Gabaryty 200 zabudowy wielorodzinnej odwodzimy teraz po miesiąc, żeby to przez pół roku nie było przy tych zadanach
No.
I teraz uśredniona cena kosztowała 7% do 24.
No ja rozumiem, panie burmistrzu, tylko proszę zauważyć, że tak. To są fakty. Z faktami tak jak na boisku sportowym się nie dyskutuje. Prawą, lewą nogą, kostką, kolankiem strzelił, byle nie ręką. I jest bramka. Marnie grali, ale wygrali. I tak samo tu. Ale przecież na 2025 rok już będziemy mieli wzrost płacy minimalnej. Oczywiście, że wszyscy pracujący oczekują. Wszyscy pracujący oczekują. Tylko, że przedsiębiorcy będą za to płacić razem z pochodnymi, ze składkami zuchowskimi, ze wzrostem składki na ubezpieczenia zdrowotne. A później pani minister Leszczyna błaga pana premiera o 3 miliardy, bo się nie bilansują niezapłacone. Za marzec są, mają szpitale zapłacone. A my jesteśmy już w jakim miesiącu? We wrześniu. No to kto, gdyby dyrektorował w szpitalu, jak przetrzyma swój personel, swoją załogę i swoje koszty, wszystkie te przez następne 4 miesiące? Mimo 9% dodatkowego haraczu. Bo proszę zauważyć, jak było wcześniej. Wcześniej było jak? 19% podatek od osób fizycznych zmniejszono na 12%. Ale wtedy przy tych 19% składkę zdrowotną odliczałeś. No to jak 12% teraz masz składki podstawowej z PIT-u plus 9% składki zdrowotnej, to jest razem 21%? To zostaliśmy dodatkowo ogołoceni czy nie? No to jest prosta matematyka na poziomie drugiej podstawowej. I my udajemy, że klaszczemy, obojętnie, mamy prawo jako wyborcy głosować na określonych, którzy nam obiecują gruszki na wierzbie jak Miller w swoim czasie i rosną, a nam wydatki też. Koszt szoku. No to za półrocze osiągnął już poziom 63,1 ubiegłorocznego. Oczywiście to koresponduje z tym, co pan burmistrz Brzezina mówi. Wzrost płacy minimalnej i tak dalej. I dlatego z pełnym szacunkiem pamiętam przy kontroli, jak gdzieś tam przy okuszy, kłaniamy się tym, którzy zarabiając minimalną płacę jest ryglem blokującym ciebie przywożącym, który dla wygody potrafi do przoku zawieźć wymieszane wszystko. Gruz, materiał budowlany, starą wannę z tworzywem, z piankami, z pozostałościami materiałów budowlanych ze wszystkim. I oczekujemy tego nie od człowieka, który ma pensję ministerialną, tylko od człowieka, który ma 4000 brutto na miesiąc. On jest prawdziwym właściwie bohaterem tej gospodarki odpadami. A cała reszta rżnie głupa po prostu, tak to trzeba nazwać. Szkolenia, konkursy, cudawianki, kurczę, po szkołach, po różnych tych, ach, programy europejskie, wszystko pięknie idzie. Wpływy z opłat. Ale to tylko tyle i chciałem jeszcze w nawiązaniu do tej jednostronicowej, dwustronicowej, przepraszam, informacji. 31 płacimy za gospodarowanie odpadami wszyscy na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej. Z kalkulacji wychodzi, że trzeba by płacić 37 zł, żeby się to bilansowało. To po co mi daleko szukać? Posłużę się przykładem córki mieszkającej w Warszawie, ale tak samo jest we wszystkich dużych metropoliach. W tych wszystkich Poznaniach, Katowicach, Kielcach, w tych wszystkich Wrocławiach i indziej. W 24 roku, przepraszam, tak? Wywóz nieczystości, 85 zł. W 23 roku, 85 zł. W 22 roku, 85 zł. A najlepiej było w 21 roku, jak naliczano opłatę za zużycie wody i generowanie wody i ścieków. 132 zł 26 groszy, gospodarstwo jednoosobowe, bo jeszcze akurat panienka. Takie są relacje. I później, myślicie, proszę Państwa, w tych dużych metropoliach, w Poznaniach, Wrocławiach, Warszawach, 10% ludzi zarabia powyżej tej średniej, tych 8 tysięcy. 10%. Czasami do 5 dochodzi. Cała reszta. Nawet jeżeli kierowca autobusu oferty wiszą, że czy tramwaja, tramwajki to ma 7 brutto. No dobrze, ale wszędzie są rodziny, więc koszty życia tam w tych metropoliach są znacznie większe i tyle się buli. Nie płacisz, to tak jak wszędzie windykacja należności postępuje. I to z analizy tych zestawień to tyle moich uwag. Oczywiście to nie zmienia postaci rzeczy, ale jeśli potrafiliśmy certolić się o 24 grosze przy budynkach pozostałych, które rzutowało w skali 66 tysięcy o 30 tysięcy spadku, to tutaj my mówimy już właściwie o 1,5 milionie, tak? Ale proszę nie myśleć, że ja Państwa, że apeluję o wzrost stawki. Bo pytanie jest takie. Jeżeli formalnie w gminie zameldowanych jest 19,5 tysiąca mieszkańców, to jak to się dzieje, że jest 14 550 tylko tych, którzy są zadeklarowani? Proszę Państwa, wszędzie z Ozimka wyjeżdżają do pracy. Do Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii, wszędzie. I ze środowisk wiejskich. To się skończyły czasy, kiedy wyjeżdżający walił godziny i przyjeżdżał po 1,5 miesiącach z wypłatą. Teraz wyrobiłeś limit godzin i jesteś właściwie 1,5 tygodnia w Niemczech, w Holandii, a 2,5 tygodnia odpoczywasz u nas. Gdzie jesteś rejestrowany z odpadami? Tam czy tu? 14 500. 5 tysięcy ludzi, martwe dusze. A my ci ciągle opowiadamy. Moja córka, syn studiuje, no to jest we Wrocławiu, w Katowicach, w Poznaniu. To są takie, przeniosła się do akademika do Opola, w związku z tym to u mnie nie ma. No i deklarację składamy. Ciach i do widzenia. Przejdziemy do innej kwestii, do wody i ścieków, gdzie wzrost na podstawie zatwierdzonej taryfy nastąpił 35%. No to wesołe. My też chcemy w tej materii tak robić? Nie ma żadnego protestu ze strony samorządów gminnych, żeby przypomnieć naszym wybrańcom, 11 posłom i 3 senatorom, a wyście się zastanawiali, wyście bilansowali, jak wprowadzano to w 2006-2008 roku, jak koncerny szwedzkie, norweskie, niemieckie i holenderskie się wdzierały do Polski, żeby gospodarować odpadami. Przecież poprzedni gospodarujący, a dlaczego mam nie powiedzieć, pan Strach, a skąd miał pojemniki te duże? Kupione, jako wyeksploatowane w Niemczech i rozkładał je we wszystkich gospodarstwach domowych, w sołectwach i u nas w budownictwie wielkorodzinnym. Tam już się nie spełniały kryteriów, a u nas idealnie przez 3 lata funkcjonowały bez niczego i strzygło się pieniądze. I tak jak mówię. No i sytuacja jest taka, że my się nie buntujemy, my nie mówimy tak, że wcześniej, ale to jest związane wcześniej, o czym pan burmistrz Brzezina też wspominał. No zaraz, jak to jest? To małą Słowację 4-milionową stać na odwagę cywilną, żeby premier powiedział, że nie będzie płacił ETS-u, który stanowi 63% cen energii. A przedsiębiorcy gospodarczy przy stawkach podatkowych mówią, tutaj się buntują jak ze stawką podatkową grosik na metrze czy 3 na metrze kwadratowym, a tutaj jednocześnie jak mu przyrypali 63% w energii, a urządzeń, jeśli chcesz być producentem, to po prostu nie wyrzucisz, no nie przejdziesz na etap, kurde, kołka i młotka. Udajemy, że funkcjonuje jest pięknie. Mamy wiceminister, która pojechała i mówi 55% for 55 to jest nic. 90% jak na olimpiadzie. Pierwsze miejsce na pudle będziemy mieli w tej Europie. Ludzie, oszołomy. I my dalej będziemy pokornie, a ciebie jak żabę gotującą. O jeden stopień więcej. O jeden stopień. Nawet nie zauważysz, że jest coraz cieplej. I w pewnym momencie już nie wyskoczy z tego garka.
Proszę, panie radny.
Ja przepraszam, panie przewodniczący.
Ale poza mikrofonem mogę prosić?
Oczywiście.
Których uwag?
Nie było uwag.
Dobrze, wracamy do dyskusji. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi?
Czy ja mogę, jeżeli...
Można, proszę bardzo, byle krótko.
Szanowni radni, te materiały oczywiście są bardzo poglądowe i pokazują, w jakim miejscu się znajdujemy i jakiego rodzaju też działania wspólnie będziemy chcieli podjąć. Dlatego, że tak jak powiedział zastępca, na początku przyszłego roku w pierwszym kwartale czeka nas przetarg, a z przetargu prawdopodobnie nowa cena, która będzie wiązała nas umową. Jeżeli chodzi o dokończenie tego roku, w zmianach budżetowych doszacowaliśmy wydatki gospodarki odpadami o 360 tysięcy. Według średniej mamy nadzieję, że tą kwotą będziemy w listopadzie i grudniu monitorować jeszcze te wydatki, ale tak jak już na początku roku uchwała budżetowa była także związana uchwałą o dofinansowaniu do gospodarki odpadami, tam kwota przekraczała 300 tysięcy, teraz te 360 zbliżają nas już do kwoty około 700 tysięcy, które dopłacamy do systemu. I to jest też być może taka ostatnia myśl do przeanalizowania, w jakiej wysokości ta stawka powinna się znaleźć i od kiedy, bo uważam, że no, przy okazji już po przetargu będziemy mieli precyzyjne informacje, jak się zapina system. Natomiast już teraz wiemy, że w niektórych samorządach województwa polskiego ta stawka 37 zł funkcjonuje, a tak nawet jest, jak krótko gdzieś radni zajrzeli do tego dokumentu, który wysłany był osobno z Rady Miejskiej, to chociażby Głuchołazy mają stawkę 38, więc te stawki już są gdzieś na tym poziomie. W różnych miejscach te stawki będą cały czas szły w górę, ale to od Was będzie zależała ostateczna wersja, jaką stawkę przyjmiemy, od kiedy zacznie funkcjonować i w jaki sposób ten bilans pomiędzy stawką i całym tym budżetem, a dopłatą do tego zadania będzie pomniejszony, powiedzmy, budżet roku przyszłego 25. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji nad panem... A to dyskutuje komisja. Dobra.
Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że patrząc na potencjalną kwotę, jaką możemy wydać na gospodarkę odpadami w przyszłym roku, to kwota, którą my zapłacimy, ja nie wiem, czy nam 40 zł wystarczy. Nie wystarczy.
Ministerstwo szacuje, że jeżeli firmy wliczą potencjalne kary do oferty, to nigdzie nie straci 40 zł.
Dokładnie.
Dobrze, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Skoro nie ma, pozwoliłem sobie przygotować opinię, analizę wykonania zadań i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Ozimek na podstawie otrzymanych informacji od burmistrza Ozimka z dnia 4 września 2024 roku. Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami w zakresie odbioru odpadów komunalnych i transportu oraz ważenia i dostarczania do punktu odbioru stwierdziła, że powyższe czynności są prowadzone właściwie. Wszystkie osoby fizyczne i firmy zostały zobowiązane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku. W załącznikach od 1 do 7 zostały bardzo szczegółowo przedstawione, jak przebiega odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców w podziale na frakcje i rodzaje odpadów. W 2023 roku odpady odbierane były od 14 569 mieszkańców, natomiast na koniec czerwca 2024 od 14 584 mieszkańców zadeklarowanych do gminnego systemu odbioru odpadów. Obserwujemy tutaj nieznaczny wzrost zadeklarowanych mieszkańców, 15 deklaracji. Prowadzona jest gospodarka odpadami dostarczanymi do PSZOK w Antoniowie, gdzie koszty za rok 2023 wynosiły 709 519,07 zł, wzrost 87 044,56 zł w porównaniu do roku 2022. Jest to opłata za 668 ton. oraz do czerwca 2024 roku odpowiednio 447 237,28 zł 28 za 173 tony, gdzie koszty wynosiły 447, dobra, tu jest dublet, to muszę poprawić. Ogółem koszty za wykonanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 2023 roku wyniosły 5 650 635 zł 67 groszy, a do czerwca 2024 roku 3 217 950 26 groszy. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosły 5 207 730 zł 49 groszy, a za pierwsze półrocze 2024 wyniosły 2 786 056 zł 83 groszy. Bilansując koszty z wpływami za wykonanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, wynika, iż w roku 2023 dopłaciliśmy do zadania 442 905,18 zł, a w pierwszym półroczu 2024 roku dopłaciliśmy już 431 893,41 zł. Komisja po przeanalizowaniu całego materiału pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Ozimek. Należy jednakże zauważyć znaczący wzrost kosztów działania systemu spowodowany dużo większym zainteresowaniem mieszkańców punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz większym kosztem osób obsługujących system. Mając na uwadze powyższe, należy liczyć się ze wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż od kwietnia 2025 roku będzie obowiązywała nowa umowa przetargowa. Proponuję powyższy tekst jako stanowisko Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto z członków komisji jest za przyjęciem powyższego tekstu jako stanowiska komisji? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Zapoznanie się z informacją na temat stanu technicznego obiektów sportowych w gminie Ozimek. Ta informacja jest przekazana przez BIK. Mam nadzieję, że wszyscy się z tym zapoznali. Komisja oświaty będzie to analizowała dokładnie i przedstawi nam swoje stanowisko. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia są sprawy różne i organizacyjne. Szanowni radni, mamy powyżej pół godziny, więc proszę się o streszczanie, zadawanie krótkich, zwięzłych, trudnych dla burmistrzów pytań. Oczywiście, proszę, panie wiceburmistrzu.
Dwie rzeczy pozytywne. Dzisiaj rano o 10 ruszyło wahadło na ulicy Wyzwolenia. Bardzo ważna wiadomość.
Brawo!
I teraz trochę, żeby nie było tak dobrze, ta budowa jeszcze będzie... Niestety burmistrz ma rację, jest to wahadło trójdzielne. To znaczy, jedne wahadło jedzie na parking, jedne jedzie z strony Krasiejowa, a jedne z Krasiejowa wraca. Jest to wahadło trójdzielne, tu burmistrz, proszę się z tego nie śmiać, ma rację.
Tak. Czyli jest. Rozumiem, że stoimy dwa razy dłużej?
Nie źle. Stoimy 90 sekund. No tak, nie jest tak źle. Na razy? Aha, źle mówię. Trzy minuty, bo każde, tak jest. Stoimy 3 minuty, bo jest 90 sekund na każdą podziałkę.
Panie wiceburmistrzu, a gdzie to pozytywne?
Że pozytywne jest to, że nie musimy jeździć przez ulicę, tutaj patrzę na radnego Olbryta, na Słowackiego, nie musimy jeździć po działce prywatnej GTV i możemy przy 3 minuty, jeżeli poczekamy, możemy jechać. A za 5 tygodni ma być budowa całkowicie zakończona i będziemy mogli normalnie jeździć ulicą Wyzwolenia. Około 5 tygodni to jeszcze potrwa. Maksymalnie 5 tygodni.
Czyli 11 października to jest ta realna data, która została podana?
Nie. Nie listopada. Nie, 20 października. 20 października, 5 tygodni.
20 października.
Około 20 października ma się zakończyć ten...
Bo informacja była podana, że stale zmieni się ruch od 11 października.
Ja mam informację z ostatniej Rady Budowy, definitywnie chcą zakończyć to 20 października. Definitywnie może być, jeżeli warunki pogodowe będą normalne, może być, że to się uda 11 października oddać całkowicie do użytku.
No chyba wszyscy już na to czekają z niecierpliwością, mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy.
Dobrze. I druga wiadomość pozytywna, ale tu już jest całkowita pozytywna bez ale. Nie wiem, czy część radnych zauważyło. Też tutaj dużym staraniem burmistrza Wieszołka, nawet agresywnym staraniem, udało się zmienić całkowicie dywaniki asfaltowe na ulicy Kolejowej i Danieckiej, aż do skrzyżowania z ulicą Opolską. Tu radny Filipek to potwierdzi. Mieliśmy taką sytuację paradoksalną, że zachęcało nas, żeby jechać samochodem po ścieżce rowerowej, a nie po asfalcie, a teraz mamy bardzo ładne dywaniki asfaltowe na ulicy Kolejowej i na ulicy Danieckiej. I PLK bez wkładu własnego gminy po dwóch latach próśb wyjęło te tory na bocznicy i poprawiło ten przejazd kolejowy, główny przejazd na ulicy Danieckiej.
A to przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Nowa Wschodnia są wdzięczni za nową nawierzchnię i za ten przejazd, który był chyba już przeklęty nas wszystkich przejeżdżających. Ktokolwiek tam przynajmniej raz przejechał, przeklął ten przejazd na pewno, także my jesteśmy wdzięczni. Ja tutaj reprezentuję nasze sołectwo. Tutaj dziękuję za poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców i osób przejeżdżających. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny temat. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę.
Ja mam taką prośbę, może wniosek formalny, nieformalny, zaraz się okaże. Chciałem pogratulować gminie sukcesów dogadania się z koleją, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy łączący ulicy Pustki z Dinoparkiem. Bardzo fajnie, cieszy mnie to, tylko teraz jeszcze chciałbym, żeby został postawiony znak, który by kierował ludzi, którzy jadą z strony z DK 463, czy tam z Opola, czy z Zawadzkiego, żeby był kierowany w tą stronę, bo tam akurat jest tylko znak, który postawili sobie oni, a więc Stowarzyszenie Bałtów, czy jak oni się teraz nazywają, i kieruje na wprost, a więc dalej przez centrum. I warto by było postawić znak, który by kierował właśnie na ten objazd, który tak no, tyle pieniędzy pochłonął. To jest taka mała prośba.
Czy ja proponuję umieścić go na wysokości boiska KS Reifel Kraszejów?
Jeżeli coś mogę dodać, to o organizacji ruchu obecnie decyduje Google Maps. Musimy pismo wysłać ponowne, a ja to teraz nie wartuję również. Musimy wysłać, aby było pozycjonowanie Jura Parku przez ulicę Pustki.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę.
Ja mam 3 pytania do pana zastępcy. Oczywiście one nie są straszne. Uprzedzam. Pierwsze pytanie, może zróbmy pytanie, odpowiedź, żeby było sprawnie. Pytanie odnośnie rowów przed kościołem w Nowej Wschodni. Czy wpłynęły już oferty od wykonawców na orurowanie tego odcinka na wysokości kościoła?
Przepraszam najmocniej, nie wiem. Zapoznam się jutro, odpowiem telefonicznie.
Super. Mam drugie pytanie.
Tak. Zaraz. Dobra.
Jestem gotowy.
Drugie pytanie. Czy doczekamy się przed zimą, żeby inwestor skończył nawierzchnię, dokończył tą nawierzchnię asfaltową na ulicy Zielonej, którą rozpoczął długo już czasu temu, a ona jest do tej pory nieskończona. Służę, mam telefon inwestora, mogę pomóc.
Chętnie z tego telefonu skorzystam. Pytanie jest trudne, bo to jest osoba fizyczna. No musimy tu zareagować podwójnie, czyli telefon plus pismo, musimy go wezwać, ale czy on to wykona, to jest trudne pytanie. Zrobimy należytą staranność. Tak mogę na to odpowiedzieć. I bardzo prosiłbym SMS-em wysłać mi bezpośredni telefon do tego pana.
Trzecie pytanie?
Tak jest.
Trzecie pytanie?
I trzecie, ostatnie pytanie. już mówiliśmy o nowej nawierzchni na Danieckiej i częściowo ulicy Opolskiej. Czy tam wokół tego skwerka, już też rozmawialiśmy o tym, ale czy jest tam poprawa tych poboczy? Bo asfalt jest nieco wyżej. Ja mówię o kosmetycznych sprawach. My jesteśmy zadowoleni, to nie są żadne pretensje. Absolutnie. Tu tylko jest pytanie, czy te pobocza też można by było wyrównać, żeby było dobrze.
Dziękuję za uwagę. Po interwencji radnego Filipka w poprzednim tygodniu rozmawiałem się i pokazywałem to panu Markowi Koziełowi, który tu zarządza terenem 4 gmin i obiecał mi, że wannę tłucznia przywiezie i to uzupełni. Jeżeli to nie zrobi, to my, jeżeli nam wystarczy środków, to jeszcze musimy mieć środki z pieniędzy powiatowych na akcję zima. My nie możemy teraz jej wydać całkowicie w październiku. To my taką wannę zamówimy i to się nazywa dobijanie poboczy i wykonamy to dobijanie poboczy.
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Radny Marek Elis. O, przepraszam. Pani radna Agnieszka.
Ja chciałam zapytać o możliwość postawienia koszy przy ulicy Sikorskiego, w zasadzie za Leśną, przy tych domkach jednorodzinnych. Często tam osoby sobie spacerują i nie ma możliwości wyrzucenia. Nie ma ani jednego kosza.
Proszę.
Pytanie jest dość trudne, bo my w całej gminie nie mamy w takim jakby w zwyczaju w zabudowie jednorodzinnej stawiać koszy. Wniosek jest słuszny, bo ludzie idą tam do lasu, idą tam dalej na te tereny, tylko jest pytanie takie, żebyśmy nie stworzyli precedensu, żeby za chwilę nie wystąpili mieszkańcy Szczodrzyka, Krasiowa i innych terenów zabudowy jednorodzinnej o postawienie koszy. To jest pytanie dosyć trudne. Wydaje mi się, że taki kosz na przykład możemy postawić przy zabudowie wielorodzinnej, tam przy ulicy Klonowej, ale na tą chwilę, gdybym miał pan powiedzieć, nie stawiałbym, nie robiłbym takiego precedensu z koszami przy zabudowie jednorodzinnej. To jest...
Mamy tą nową szeregówkę, tam jest chyba... Tam można by, tak?
Przy zabudowie wielorodzinnej nie chciałbym robić precedensów. Postawiłbym tylko dwa kosze na początku i na końcu zabudowy wielorodzinnej, ale tutaj przy tych ulicach Dębowej, Sosnowej i tak dalej, raczej bym unikał stawiania tych koszy.
Ale to już wystarczy, dziękuję.
Dziękuję. Kto następny? Radny Marek Elis.
Panie przewodniczący, mogę? Okej. Ja mam taką prośbę, burmistrz, zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie od sytuacji powodziowej na terenie naszej gminy, a może ja bym zakończył też tematem wody. Do panów burmistrzów mam taką prośbę, czy wiadomo, teraz jest taki okres nie za bardzo ciekawy, bo mamy te wysokości tych wód i tak dalej, ale żeby się spotkać czy z nadzorem, czy z polskimi wodami, dotyczy to konkretnie tutaj, słuchajcie, naszej gminy, bo tak też ostatnio jeździłem po tych rowach, patrzałem, gdzie co zdjęcia robiłem i to jest w gestii tego nadzoru, żeby pewne konserwacje były zrobione, czy wykaszania. A nasze społeczeństwo pewne rzeczy też nie wie, że to nie są rowy gminne, tylko to są zarządcy, są też inni i czasami się takie po prostu nieciekawe słowa słyszy na temat i nas radnych i włodarzy, jakby powiedzieć, ale tu to możemy później jeszcze porozmawiać, ale tu konkretnie mi chodzi, żeby się spotkać, bo ja jeszcze mam taką dokumentację od 2 czy 3 lat. Rozmawialiśmy z panem Paluchem, którego już de facto dzisiaj nie ma w nadzorze w Wyszczelcach, ale są może inne osoby, żeby przedyskutować temat, bo konkretnie chodzi mi o co. Brzezinka zaczyna się w Krasiowie na wysokości Jura Parku, ale tamte trzciny są wyższe ode mnie i jeszcze trochę, nie, że się po prostu tracę w tym. Na terenie Jura Parku jest wszystko ok. Później przechodzi na wysokości ulicy Szkolnej w kierunku tam lasu, tam jest dalszy burz, powiedzieć. Przepusty na Polnej, nie na Polnej, bo to jest inna może ulica, ale to od Polnej jadąc z Nowej Wschodniej na wysokości raczej stacji gazu i później wpadająca już w Wschodni, jakby raczej już mówię do przepustu do Majpanwi. Został zrobiony wał, ale przy wejściu do tych rur były takie larseniki de facto z drzewa, które już zgniły, nie? I jeżeli będzie po prostu duży nurt, to zostanie to zamulone, te rury, i nikt ich nie wyczyści. I drugie było wyjście. I teraz tak. Założenie było takie, że są zasuwy, są klapy, zasuwy są zamykane i straż pożarna pompuje wodę. Duża pompa wydajności w Antoniowie, która w tej chwili jest w Nysie bodajże, i pozostałe pompy. Ale też była rozmowa z zawałem, żeby po prostu temat w jakiś sposób utwardzić kamieniami i wszystko, bo jak to będzie pompowane nawet tam dwa czy trzy węże, to zniszczy ten teren pomiędzy wałem i dorzeczę małej panwi. I wszystko po prostu, jak powiedzieć, po tym spotkaniu też znów umarło śmiercią naturalną, jak powiedzieć. Następny temat jest rów opaskowy od lasów, od Dylak. Zasuwa nie została zrobiona. Jak włożyłem w 2010 roku przez jeden przepust rury, raczej płytę OSB, to na do dzisiaj tam jest. Drugi funkcjonuje i dobrze, bo czyszczą to, bo to chodzi o zmniejszenie przepływu na same pastwisko, bo później pod panwią przechodzi tylko jedna rura. I tu, żeby zmniejszyć, to dalej tak to funkcjonuje, bo jeżeli tam będzie, słuchajcie, już 2-3 metry wody, to nawet nie będzie w stanie nikt tego wyczyścić, tego przepustu. Bo to inaczej, ja z nimi też rozmawiam, ale po prostu to jest takie uderzanie głową o mur, a głowa moja jest raczej, że nie da się tego rozwalić, jak powiedzieć, nie? Mur silniejszy, jak powiedzieć, nie? Że po prostu teraz wiem, że jest okres, mają gorący temat, ale żeby się spotkali, też bym prosił, żeby byli i burmistrzowie, i też zapraszam wszystkich radnych na to spotkanie, żeby też się po prostu z pewnymi tematami, jeżeli dojdzie do takiego spotkania, obyli, żeby też wiedzieć na ten temat.
No. Sugeruję w tym momencie to, co pan radny Marek Elis powiedział, jak będzie spotkanie z Wodami Polskimi, wystosować zaproszenie do wszystkich radnych, bo to dotyczy de facto wszystkich mieszkańców całej gminy i nie tylko miasta, ale też wiosek. I tak samo widzimy sytuację na Małej Panwi, na wysokości Jedlic, na wysokości Huty. Tam jest też jest zarośnięta Mała Panwia, jest tragicznie.
Nie? Tu jeszcze też chcę dopowiedzieć jeszcze od strony Szczedrzyka. Jest tak samo rów opaskowy, jest pompownia i tam wbiegają, jak powie, ten rów opaskowy biega do kanału Jedlickiego. Była mowa o nawet takim ogrodzeniu panelowym, żeby parę, nawet 10 metrów, żeby te wszystkie trawy, nie trawy, nawet butelki tam zahamować, a nie zahamowane zostały już przy samej przepompowni, gdzie jest krata i tam jest już później problem. Zablokuje to, jeżeli będzie krata zablokowana, to te pompy tej dużej wydajności po prostu się wyłączą i taki jest obieg sprawy, który znam od 97 roku. Dziękuję.
Panie burmistrzu?
Ja chciałbym tak krótko tylko potwierdzić, że oczywiście takie spotkanie przygotujemy i nie chciałbym tu niczego obiecywać, jeżeli chodzi o czas. A to z trzech powodów. Po pierwsze, to taki, że akurat w dobie ostatnich miesięcy w Wodach Polskich trwają transfery kadrowe i to chyba radni dobrze rozumieją, co się zadziało przez ostatnie 12 miesięcy. Czekamy na ukonstytuowanie się takiej ostatecznej masy, z którą, powiedzmy, kadry będziemy mogli to spotkanie zorganizować. Druga sprawa jest taka, że chociażby po ostatnich zajściach z ostatniego weekendu wśród tych samorządów, gmin, powiatów, które pierwsze będą jakby absorbowały uwagę Wód Polskich, regulacji na swoich terenach. Mamy przynajmniej kilkanaście gmin w dorzeczu lewobrzeżnym Odry, jak i tych szczególnie starostw czy powiatów nyskich, prudnickich, gdzie dochodziło do zalań, więc musimy tak troszeczkę jeszcze poczekać na swoją kolejkę, ale też nie wykluczam tego, że to nie chodzi o to, żeby to odłożyć za kilka lat. No i trzecia rzecz jest też taka, że oczywiście w dużym zakresie te wszystkie czynności związane z udrożnieniem będą związane z finansowaniem i to jest jakby klucz w ogóle do rozmów z Wodami Polskimi, bo to toczy się już od kilku lat jakby największym marazmem tak naprawdę, że instytucja, która tak naprawdę ma w swoim zakresie ogromne ilości infrastruktury, tak naprawdę nie ma proporcjonalności do tego finansowania ze strony rządowej i jeżeli ta kluczowa rzecz się nie zmieni, to nasze aspiracje i innych gmin i wielu innych samorządów po prostu będą cały czas na upadku. bo ta instytucja wymaga albo reformy, albo przede wszystkim gruntownego dofinansowania, żeby takie inżynieryjne i techniczne, hydrotechniczne obiekty były poprawione, łącznie z bieżącym utrzymywaniem i konserwacją. Także zakładam tylko, że odpowiedź jest taka. Na pewno zmierzamy do zorganizowania takiego spotkania w powiększonym jeszcze zakresie, na przykład bezpieczeństwa dotyczącego przebiegu Małej Panwi, wałów i tego, co się znajduje w Koronie. Jeszcze tylko słowo zastępcy.
Pan sam burmistrz prawie wyczerpująco odpowiedział na uwagi radnego. Ja tylko chciałem jeszcze dwa zdania dodać. Wody Polskie, rejon Szczelce Opolskie administrują wodami zlewnią od Kędzierzyna po Olesno-Kluczbork, a budżet miały w 2022 roku. Drugi roku 3 miliony złotych. To proszę sobie wyobrazić, ile oni... 3 miliony złotych. To proszę sobie wyobrazić, ile oni potrafią tych... Ile potrafią tych rzek w należytym stopniu utrzymać. I Brzezinka była wyczyszczona 3 lata temu. Niestety te obiekty ekstremalnie szybko wzrastają z dwóch powodów. Po prostu jest to teren podmokły zawsze, no bo jest woda. I tam są rośliny, które potrafią urosnąć, tak powiedział to radny Elis, w ciągu roku o 2-3 metry. To w ciągu 3 lat potrafią przerosnąć wszystkich, licząc od koryta rzeki. Instrukcja obsługi rzeki mówi, że powinna być gruntownie czyszczona między 3 a 5 lat. I wszystkie te rzeki, które teraz radny Elis wymienił, powinny być już od nowa czyszczone co 3 lata. I na pewno się z burmistrzem umówimy z Wodami Polskimi. Ja miałem teraz takie szczęście, monitorując te rzeki, że poznałem te nowe osoby. Są to osoby bardzo, bardzo młode i wydaje mi się, że one jeszcze potrzebują trochę czasu, aby się nauczyć w ogóle przebiegu rzek od Kędzierzyna do Olesna i do Kluczborka. Na pewno je zaprosimy i tylko jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, tylko jeszcze uzupełniając radnego Elisa. Radny Elis jeszcze nie wymienił jednego problemu, czyli bobry. Proszę Państwa, bobry mają dwa mioty, ale to jest w jednym miejscu rozwiązane jest. Proszę Państwa, tylko chciałem Państwu przypomnieć, że bobry się rozmnażają dwa razy do roku, mają po 3-4 sztuki w jednym miocie, czyli się rozmnażają geometrycznie i tworzą bardzo dużo budowli pięknych, hydrotechnicznych na naszych rzekach i my musimy zacząć od Małej Panwi, od Krasiejowa aż do Jedlic, od usunięcia wszystkich drzew, które one teraz przewróciły. Te wszystkie drzewa stanowią ogromne zagrożenie. Jeżeli teraz dwa, trzy drzewa oni spuszczą do wody, przyjdzie większy nurt rzeki, do tego się dołączą konary i inne gałęzie, powstanie w danym miejscu tama. Jak powstanie tama, no to wyleje to na wysokości Krasiejowa, Ozimka czy Antoniowa.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne organizacyjne? Proszę, panie radny. Tylko ja bym prosił bardzo zwięźle. Prosimy o mikrofon.
1 maja weszła nowa taryfa na wodę i ścieki. Tutaj licytowaliśmy się przy podatkach lokalnych, które co roku będziemy o 2,7 albo 1,3 zmieniali. Natomiast tak, do 6 lutego 2023 stawka 17,17 zł, 17 woda i ścieki z wodomierzy. 1 kwietnia 2023 17,17 zł. 1 maja 2024 22 zł 45 groszy 30,75% drożej. Wszyscy płacimy, tak jak podatki lokalne. Za grunty, powierzchnię mieszkalną, działalność gospodarczą, wszystkie inne. Według taryfy sprawdzić na stronie proponuje urzędu PGKM-u. W pierwszym roku to jest te 22,45, w drugim roku 24,53, czyli wzrost o 9,3 w stosunku do bieżącego roku. W trzecim roku taryfowym 25,32 to jest tak. Wzrost w stosunku do roku 2024 o 12,8%. Nikt nie będzie negocjował. To już zostało zatwierdzone. To tylko do płacenia. A jak się odniesie drugi rok, czyli następny do trzeciego roku, czyli do 27, 13,2%. W poprzedniej kadencji komisja
Ja nie wiem, nie chciałbym stawiać wniosków. Komisja rewizyjna analizowała poprawność złożenia wniosku PGKiM-u do Wód Polskich o... To jest taki dokument. To jest pytanie takie. Czy komisja rewizyjna pisze się na to, żeby na przykład w miesiącu, nie wiem, październik czy listopad, przed grudniem, przed następnym, to przeanalizować, czy taki wniosek z różnymi niuansami, ja przełożyłem to. Przeczytałem cyfry, które nas dotyczą i są bezlitosne. Każdy dostanie. Obojętnie gdzie mieszka. Czy to przeanalizuje i powie, że wszystko zrobiono? Oczywiście, tu jest cena energii, tu jest cena wszystkiego, również czynnika ludzkiego. Mówię o kosztach związanych z płacami, ze wszystkim. Także to jest taka sprawa i pytanie jest, oczywiście, nie porównamy się do innych, bo to jest tylko kwestia stwierdzenia faktu, z tym się nie dyskutuje. Tylko jest pytanie takie, a mamy protokół z kontroli tych wszystkich gospodarstw, które są, mają zbiorniki albo bezodpływowe, czyli szamba, albo przydomowe oczyszczalnie? Znamy to jako stosowna komisja? No ale my nie znamy. No to teraz jest pytanie ile, bo wcześniej to było tak, że 5% ścieków ze szamb trafiało na PGKiM, teraz jest pytanie ile trafia. Druga sprawa. Jak donoszą mi niektórzy ludzie, którzy mają kontaktów i oni po środowiskach, zwłaszcza tych wiejskich, nie podadzą nazwisk. Jak myślicie, po co mam podłączoną z osobnym wodomierzem wodę do podlewania moich trawników, po to, żebym wybudował hajzielek pełnowymiarowy, właśnie prawie z ogrzewaniem nawet na zimę. Wodę mam ze swojej studni, ze swego ujęcia, niby do ubikacji, a właściwie ścieki zrzucam do tego i są one ponadwymiarowe. Jak w tej analizie, jak wychodziło nam na ten, to wychodziło, że około 1/3 produkowanych, generowanych jest ścieków więcej niż pobranej wody. To wszystko jest w porządku i udajemy, że jest dalej okej? Nie, to są pozorowane.
Panie burmistrzu, słowo na słowo.
Nie tyle słowo na słowo, co chciałbym jeszcze dodać, że akurat to, o czym powiedział pan radny, jest o tyle ciekawe, że w ciągu właśnie ostatnich 3 dni odnotowano ogromną ilość zrzutu do kanalizacji ścieku, a tak naprawdę możemy tylko domniemywać, że duża część mieszkańców posiada kanalizacje deszczowe podpięte do kanalizacji naszej sieciowej. I ten pik został odnotowany podczas znaczących opadów od czwartku, piątku i soboty, czyli tak jakby mamy też wyznaczone miejsce kontroli, ale w spółce, bo to mówię po spotkaniu z panem prezesem, że akurat to, co się dokonało teraz w weekend, pokazuje nam także, że jakąś tą nieszczelność też będziemy musieli badać pod tym kątem, ale jest to możliwe do zrobienia. Po zinwentaryzowaniu na miejscu robi się to kilkoma metodami i jest naprawdę skuteczność 100% w odszukaniu tego, kto.
To na co czekacie? Proszę.
Dygresja i już kończę, bo zbieramy się do wyjazdu. No bardzo prosto. Dawne szambo zostało uszczelnione, bo dawniej się robiło bez dna, żeby przesiąkało i infiltrowało do gleby. Ale teraz zostało zamienione na deszczówkę do podlewania trawy, pięknego trawnika. No i teraz, a teraz trzeba się go pozbyć, bo się przelewa. No i ścieki odpływają. Tak jak mówię, nie wiem, czy komisja finansowo-gospodarcza, czy komisja rewizyjna kupuje temat, czy nie kupuje. To nie jest wniosek formalny.
Okej, dziękuję.
Ja tylko usiłuję zarazić państwa radnych tematem takim, że albo udajemy, że się nic nie dzieje i płacimy i kwiczymy, albo cokolwiek w ogóle, do czego jesteśmy powołani. Rada pełni funkcję zgodnie z ustawą stanowiącą i kontrolną w stosunku do burmistrza i jego służb, włącznie z prawem wejścia do określonych pomieszczeń biurowych w PGKiM. To tyle tylko.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś tematy wolne?
Nie, ja bym chciał dopowiedzieć, bo nie wiem, czy jest pan radny odnośnie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
że zmieniła się ustawa i od tamtego roku 2023 roku
wszyscy są zobowiązani do wywozu raz w roku. Nawet jak producent dał raz na dwa lata, tak jak było wcześniej, teraz jest raz w roku obowiązek wywozu takich nieczystości, tego zbiornika, który koncesjonowana firma wywozi do PGKiM-u i nawet mieszkaniec, właściciel tego zbiornika nie musi informować o tym urzędu gminy, bo ten wykonawca sam to informuje o tym gminę. Tak, taką dostałem informację, bo sam to czynię.
Dziękuję. To na koniec jeszcze ja mam, panie wiceburmistrzu, prośbę o interwencję. Szczedrzyk ogrodowa, rozkopana już chyba z kwartał ponad, koło klasztoru instalacja wodna zasuwa, wymieniają, wymienić nie umieją. Wiadomo, o co chodzi. Drugi temat, na Jedlickiej w okolicach drogi ulicy Grunwaldzkiej chyba PGKiM robiło przyłącze do nowego budynku. Jest droga w poprzek rozkopana, nie przywrócona do stanu pierwotnego. Prosiłbym o interwencję. Nie wiem, czy to nie robiło... Tak, okej, ale już drugi tydzień jest droga i no coraz gorzej, niedługo... I trzecie, ostatnie pytanie. Jak wygląda sprawa ulicy Leśnej, projektu na drogę? Będziemy tam coś robić, działać? Szedrzyk Leśna, projekt... Czyli będziemy działać 25. Projekt jest, wiem, tylko żeby on nie przepadł, nie? I ostatnie pytanie na sam koniec do pani sekretarz. Czy jest możliwość, żeby przewodniczący komisji podpisywali dokumenty podpisem ePUAP-em elektronicznie? Czy musimy przyjeżdżać do pani Bogusi i ręcznie to podpisywać?
Nie, bo wasze ePUAP-y w waszym prywatnym.
No, tak samo jak mój podpis ręczny.
Nie, ale pan przewodniczący i wiceprzewodniczący mają podpis elektroniczny jako przewodniczący rady, dokładnie. Uważam, że nie, ale rozeznam temat.
Prosiłbym o rozeznanie, gdyż ułatwiłoby to wszystkim przewodniczącym komisji znacząco współpracę z biurem. Ale... Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie różne organizacyjne? Skoro nie, przy wyczerpaniu wszystkich punktów dzisiejszego spotkania, dziękuję. Miłego wieczoru.